Dziękuję, bracie Neville. Powiedziałem do brata Neville, jesteś pewien, że nie masz dzisiaj rano ani trochę namaszczenia? Poszedłem tam modlić się za chorych. Było tam kilku ludzi, którzy zebrali się w czymś, co my, wczesny niedzielny poranek. Muszę ich tam złapać, ja im po prostu powiedziałem, żeby przyszli tutaj do kościoła. I ja zawsze uważałem, że lepiej jest modlić się za chorych w kościele. Ja nie wiem, ja lubię kościół i lubię przychodzić tutaj, gdzie jest zgromadzenie, gdzie ludzie się modlą. Tam z tyłu była mała dziewczynka, najśliczniejsza mała dziewczynka, wiecie, myślę, że ona siedzi teraz gdzieś tutaj, jeśli ci ludzie jeszcze nie pojechali do domu. Och, teraz widzę, ona jest najśliczniejszym maleństwem i ona jest bardzo chora. I my słuchaliśmy, kiedy usłyszeliśmy przesłanie mówione na językach i podawany wykład. I my słuchaliśmy i myśleliśmy, że zrozumieliśmy, że coś było powiedziane o małej dziewczynce. I my czekaliśmy, żeby zobaczyć, czy Pan da przesłanie, co tam zostanie powiedziane. Ale ja myślę, że z tą dziewczynką będzie wszystko dobrze. I tak, i tam była również pani, która straciła wzrok, i my się o nie modliliśmy. I jakiś człowiek był tam w karetce, usługujący. Myślę, że ten człowiek nie ważył więcej niż 16 albo 18 kilogramów. Po prostu bardzo, bardzo. I tak, ja tam poszedłem, żeby się za nich modlić. A powodem, dla którego ja się trochę wahałem, było to, że z mojego zęba wypadła plomba. Ja sobie gwiżdżę sam do siebie tego poranka, w miejscach tam, gdzie był ząb, z przodu. I oni mi teraz powiedzieli, że muszą mi je zeszlifować i nałożyć na nie koronki, więc starość już się skrada. To jest jedyna rzecz, jaką wiem. I ja tam miałem plombę i tak jakby połowę plomby i kiedy ja zacząłem mówić, można to było czuć. Wiatr tak jakoś wychodzi, wiecie co mam na myśli, przez usta. I to sprawia, że tak jakoś seplenisz, coś takiego. My jesteśmy rzeczywiście uprzywilejowanym ludem, że jesteśmy żywi tego poranka i możemy przychodzić do kościoła. I w tę Wigilię Bożego Narodzenia, czekając na uroczystość, którą oni mają, gdzie mam nadzieję, że ja... Tu jest za dużo dzieci tego poranka, więc nic nie będę mówił, widzicie? I my, dorośli, my czasami mówimy rzeczy, których dzieci nawet nie powinny słyszeć, wiecie? Ale ja myślę, że Kościół ma tutaj jakiś mały prezent dla małych dzieci, ale to później. Właśnie widziałem tam z tyłu. Och, musicie zostać, po szkółce niedzielnej, po prostu poczekajcie, widzicie? Ponieważ myślę, że oni tam z tyłu mają jakieś prezenty do rozdania dla małych dzieci dzisiaj rano. I kiedy ja, wy małe dzieci, pamiętajcie, kiedy my to robimy, chciałbym, żeby to było jasne, to nie jest od świętego Mikołaja. Ponieważ pewnego dnia zrozumiecie, że w tej historii nie ma prawdy, ale to jest od Jezusa Chrystusa, od prawdy wszystkich prawd, widzicie, Syna Bożego. I my wam dajemy ten mały prezent tego poranka, ponieważ to wam pokazuje, że kiedyś Bóg dał ludzkiej rasie największy prezent, jaki mógł być kiedykolwiek dany, swojego Syna. I my nie jesteśmy dobrzy w wyrażaniu tego. I nie ma nic, z czym byśmy mogli to porównać. Lecz jako śmiertelnicy, jeden dla drugiego, my to robimy. Więc ja zamierzałem czekać do następnej niedzieli i może tak czy inaczej poczekam na coś, co chciałem powiedzieć. I coś nam zostało w domu ujawnione na temat wizji, którą muszę wypełnić. I to jest coś w rodzaju, wydaje się, że to jest trochę szorstkie. Ale nigdy nie chcemy myśleć, że to, co Bóg mówi, jest szorstkie. Jego brzemiona są lekkie. I zaczynając następnej niedzieli, jeżeli Bóg pozwoli, będziemy tutaj mieli nabożeństwo, tuż przed Sylwestrem. Jeżeli to się będzie podobało Panu, żebyśmy mieli to nabożeństwo. I my chcemy mieć poranne nabożeństwo, modlitwę za chorych i może usługę chrztu. Potem ja pomyślałem, że to zareklamuję naszym przyjaciołom, żeby oni mogli przyjść. Potem będziemy mieli niedzielę rano i niedzielę wieczorem. A potem ludzie chcą zostać u nas na Nowy Rok. Potem my mamy... Tym razem będziemy mieli czuwanie? Będzie tutaj kilku usługujących, którzy będą przemawiali w wieczór noworoczny aż do północy. I my takich usługujących zapraszamy, żeby przychodzili i mówili. Jeżeli Pan pozwoli, chciałbym być jednym z tych, którzy mają coś do powiedzenia w wieczór noworoczny. I potem, następnej niedzieli, pomyślałem, że przedstawię szereg spraw, które są robione, które zostały zrobione, pokażę, jak Bóg postępuje ze swoim ludem i doprowadza to do punktu szczytowego tutaj w kościele. I wielu z was zastanawia się nad tą sprawą z podatkiem dochodowym, przez którą przechodzimy. To już jest załatwione. A więc ja również chciałbym powiedzieć wam, jak to się stało. I myślę, że to by było, ja bym wam musiał to znowu powtórzyć następnej niedzieli, więc ja po prostu poczekam do następnej niedzieli. I ja spróbuję powiedzieć do was trochę ze słowa tego poranka, widzicie? I ja w następną niedzielę spróbuję, jeżeli Bóg pozwoli, powiedzieć wam, jak to wszystko się stało i przekazać wam każdą z tych rzeczy, które Pan powiedział i zobaczycie, jak to trafia dokładnie na swoje miejsce, po prostu jest umieszczone dokładnie w tym miejscu. Widzicie? On nie mówi niczego błędnie. Ale teraz jest jedna rzecz, którą bym chciał powiedzieć dzisiaj rano, której prawdopodobnie nie powiem w następną niedzielę. Dotyczy ona czegoś, co wydarzyło się wczoraj. Ja byłem trochę niechętny, żeby przyjść dzisiejszego poranka, ponieważ jestem naprawdę tak jakoś rozdarty, więc nie bardzo się na to czuję. Ale ponieważ tu jestem, więc postaram się najlepiej jak mogę. Przedwczoraj wieczorem, jak wiecie, miałem tu towarzystwo, brata i siostrę Sofman. Jeden z członków zarządu kościoła i jego żona przyszli odwiedzić mnie i moją żonę. I my rozmawialiśmy o nadchodzących zgromadzeniach w Phoenix i w okolicy, jeżeli taka będzie wola Pana. I my siedzieliśmy mniej więcej do 10:30, tak mi się wydaje. I ja poszedłem spać gdzieś tak o 11:00. I potem w nocy śnił mi się sen. I ja w tym śnie zobaczyłem kogoś, kto był rzekomo moim ojcem. Wielki, olbrzymi mężczyzna, który reprezentował, mówiąc obrazowo, mojego ojca. Widziałem kobietę, która nie wyglądała jak moja matka, lecz mimo to ona rzekomo była moją matką. I ten mężczyzna, który rzekomo miał być kimś takim jak ojciec, mąż tej kobiety, znęcał się nad nią okrutnie do tego stopnia, że on miał wielki kawałek drewna i trzymał ją w ten sposób i uderzał ją tym kawałkiem drewna i ona mdlała i opadała na ziemię. A potem po pewnej chwili ona wstawała jeszcze raz, a on chodził dookoła i kiedy miał kaprys, żeby uderzyć ją jeszcze raz, uderzał ją jeszcze raz, a ja stałem z daleka, patrzyłem na to. W końcu miałem już tego dość, a ja byłem dużo mniejszy od tego człowieka, który rzekomo miał być moim ojcem. Więc ja do niego podszedłem i skierowałem palec prosto w jego twarz. Ja powiedziałem, nie bij jej więcej, widzicie? I kiedy ja to zrobiłem, coś się zaczęło dziać. Moje ramiona zaczęły pulsować i ja miałem wielkie, potężne, krzepkie muskuły. Nigdy takich muskułów nie widziałem. I ja po prostu chwyciłem tego mężczyznę za kołnierz i powiedziałem, nie bij jej więcej. Jeżeli to zrobisz, to będziesz miał ze mną do czynienia, jeżeli ją uderzysz jeszcze raz. I ten mężczyzna przestraszył się mnie i zostawił ją w spokoju. Ja się obudziłem. Więc leżąc tam, po jakiejś chwili oczywiście przyszła interpretacja. To była oczywiście, ta kobieta, mówiąc obrazowo, była kościołem, który jest w pewnym sensie matką. Tym ojcem jest denominacja ponad nią, która panuje nad kościołem jak mąż nad żoną. I właśnie te denominacje biją kościół i w ten sposób nie pozwalają mu stanąć na nogi. Po prostu za każdym razem, kiedy on usiłuje wstać albo zrobić coś, oni, ludzie, którzy tam są, denominacje, powalają go na ziemię. I to po prostu znaczy, że ja mam wypracować trochę mięśni wiary, żeby dalej ten palec tam trzymać i mówić, masz do czynienia ze mną, widzicie? Ponieważ tam są jacyś ludzie, którzy należą do Boga. I to było w porządku. O, my byliśmy na nogach mniej więcej 2 godziny albo 3, tak mi się wydaje. I moja córka, jedna z nich, Rebeka, ona pracuje tam w szpitalu metodystycznym w Louisville. To jest, amatorska forma kształcenia pielęgniarek. To są szpitalne wolontariuszki, oni je tak nazywają, albo coś podobnego. I ona była, oni ją wezwali, żeby przyszła tego poranka i właśnie to mnie obudziło. I to było wcześniej i ona z jakąś inną koleżanką ze szkoły, one tam razem pracują i ja je miałem zabrać do Louisville. One tam miały być o 10:00 i żona się zastanawiała, dlaczego nie mogła wejść do sypialni. Ja ją zamknąłem. Więc wiele rzeczy się w moim życiu wydarzyło, ale nigdy nie miałem nic takiego jak to. Wszedłem w trans. Nie wiem, jaka jest tego interpretacja. Nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem. Ale przede mną, w pewnym sensie, zdawałem sobie sprawę z tego, że to była wizja I ja byłem w tej wizji, ale ja rozmawiałem z moim synem Józefem, gdzie jego w tamtym czasie nie było w pokoju, lecz w jakiś sposób, kiedy mnie to spotkało, ja rozmawiałem z Józefem. I ja spojrzałem do góry i coś takiego w kształcie piramidy stało przede mną. To były małe ptaszki, one miały około centymetra. I one były wysoko, u góry, na konarach. Tam było, powiedzmy, 3 albo 4. Potem na następnej gałęzi było może 8 albo 10. A na dole ich było 15 albo 20. I one były małymi wojownikami, ponieważ piórka im odpadały. I to wyglądało tak, jakby one usiłowały mi coś powiedzieć, mówić do mnie. I ja byłem na zachodzie, prawdopodobnie w okolicach Tucson w Arizonie. I te ptaki patrzyły na wschód, a ja słuchałem uważnie. One usiłowały mówić, to wyglądało tak, jakby one mi chciały coś powiedzieć. I one miały małe piórka, wszystkie były poobijane i tak dalej. One były całkiem nieźle pokiereszowane walką. Potem nagle jeden ptak zaczął zabierać miejsce drugiemu, skacząc w ten sposób. I one, te małe ptaszki, szybko odleciały, lecąc w kierunku wschodu. I kiedy one to zrobiły, wyszły stamtąd jakieś większe ptaki, bardziej podobne do gołębic, ze spiczastymi skrzydłami. I one przyleciały w stadzie szybko, szybciej niż te małe ptaszki, które odleciały na wschód. I ja dalej w mojej dwie świadomości razem wiedziałem, że tam stałem i wiedziałem, że byłem gdzieś indziej. Widzicie? I ja pomyślałem, więc to jest wizja i ja muszę się dowiedzieć, co ona oznacza. I jak tylko przyleciała druga grupa ptaków, ja spojrzałem na zachód. I to wyglądało pod względem kształtu jak piramida, dwa po każdej stronie i jeden na górze. Pięć najpotężniejszych aniołów, jakie ja kiedykolwiek w życiu widziałem, przyleciało. Taka piorunująca prędkość, jakiej ja nigdy nie widziałem. Ich głowy były odchylone do tyłu, a ich spiczaste skrzydła po prostu szybko szybowały. I moc Wszechmogącego Boga dotknęła mnie w taki sposób, że to mnie podniosło z ziemi i podrzuciło mnie daleko w górę. Ja mogłem słyszeć, jak Józef dalej mówił. I dźwięk przypominający przełamanie bariery dźwięku, ten wielki ryk rozległ się w oddali, w kierunku południa. I kiedy ja zostałem podniesiony i aniołowie poruszali się przerażająco szybko, i ja ich widzę właśnie teraz, widzicie, jak oni przylatywali w tym kształcie, takim jak to, po prostu wlecieli prosto we mnie. Więc ja wtedy nie spałem, nie. Ja byłem właśnie tam, całkowicie obudzony, tak jak teraz, widzicie? Lecz oto oni nadchodzą. I oni byli przerażająco szybcy, że ja myślałem, gdy to podniosło, ja usłyszałem tę eksplozję tak jakby, albo jak wybuch, który nastąpił, tak jak bariera dźwięku. I kiedy to się stało, ja pomyślałem, więc to musi znaczyć, że ja zostanę zabity, widzicie? W pewnego rodzaju wybuchu. I ja po prostu, kiedy myślałem o tych rzeczach, pomyślałem, nie, to nie jest to. Ponieważ gdyby to był wybuch, to by dosięgło również Józefa. Ponieważ on tam jest, dalej mówi, myśląc, że ja tam jestem. Mogę go słyszeć. To nie było to. Więc to wszystko jest dalej w wizji. To nie było, widzicie? To było w wizji. I wtedy, nagle, kiedy ja zdałem sobie sprawę z tego, że byłem, oni byli wokół mnie. Ja ich nie widziałem, lecz ja zostałem umieszczony w tej konstelacji piramidy utworzonej z nich. Wewnątrz tej konstelacji pięciu aniołów. I ja pomyślałem, więc anioł śmierci był jeden. Pięć to by była łaska. Myślałem o tym. Ja pomyślałem, o, to się zgadza z moim przesłaniem. To jest mój drugi punkt szczytowy. Oni przychodzą, żeby mi przynieść przesłanie od Pana. I ja krzyknąłem z całej siły, tak głośno, jak tylko umiałem. O Jezu! Co Ty byś chciał, żebym ja zrobił? I kiedy ja to zrobiłem, to po prostu ode mnie odeszło. Ja się od tego czasu za dobrze nie czułem, widzicie? Ja byłem, wczoraj przez cały dzień musiałem siedzieć w domu i prawie wychodziłem z siebie. Nie mogę wyklarować umysłu. I ta chwała i moc Pana. Ja byłem cały zdrętwiały, gdy mnie to opuściło. Próbowałem pocierać ręce i pomyślałem, nie mogę złapać tchu. I ja chodziłem w kółko po podłodze, tam i z powrotem. Ja pomyślałem, co to znaczy, Panie? Co to znaczy? Potem się zatrzymałem, powiedziałem, Panie Boże, Twój sługa jest, ja po prostu nie mogę zrozumieć. Dlaczego? Co to było? Wyjaśnij to, Panie. Więc kiedy, Nie jestem w stanie wam opowiedzieć, kiedy mówię moc Pana. Tego się nie da wytłumaczyć. To nie jest to, co odczuwacie tutaj jako błogosławieństwa. To są błogosławieństwa Pana. Tamto to świętość. Och, ludzie, to przewyższa wszystko, co śmiertelnik mógłby sobie wyobrazić, widzicie? I to mi przeszkadzało naprawdę mocno. To nie jest błogosławieństwo. To jest przeszkoda. Ty masz problem, widzicie? To jest to. Gdybyście tylko mogli, gdybym tylko mógł znaleźć jakiś sposób, żeby powiedzieć ludziom, co to było lub co to było za uczucie. To nie jest tak, jak kiedy tu siedzisz i chcesz się cieszyć. To jest coś, gdzie każdy twój nerw po prostu... To jest coś więcej niż strach. To jest więcej niż przerażenie. To jest święty szacunek do ja. Tego się nie da wytłumaczyć. Do tego stopnia, że nawet całe moje plecy, od góry do dołu kręgosłupa, przez moje palce, od góry do dołu moich stóp i palców, cała moja istota była po prostu zdrętwiała. Widzicie? Tak jakbyś wyszedł z tego świata, gdzieś tam. I to mnie stopniowo opuszczało. I ja powiedziałem do Pana, czy Ty mi to po prostu wyjaśnisz, o Boże? Wydaje mi się, że najbliższe odczucie, kiedy to było takie mocne, to było, kiedy byłem w Zurychu, w Szwajcarii. Wtedy, kiedy On mi pokazał tego niemieckiego orła patrzącego na tego angielskiego jeźdźca konnego, jadącego przez Afrykę. I On powiedział, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały. A ja krzyczałem do Pana, żeby mi pomógł. I ja chciałem, żeby On mi dał interpretację, ponieważ ja się zastanawiałem, czy to znaczyło, że ja miałem odejść, miałem zostać zabity. I jeśli tak było, wcale nie miałem zamiaru mówić o tym rodzinie. Jeżeli to jest mój czas, żeby odejść do domu, to ja po prostu pójdę do domu. Wszystko na ten temat. Ale jeżeli to miało takie znaczenie, nie chciałem mówić o tym rodzinie. Nie chciałem, żeby oni o tym wiedzieli. Po prostu niech to się stanie i na tym sprawa skończona. I ja powiedziałem, Panie, pomóż mi. Ja nie chcę mówić rodzinie. Jeżeli Ty jesteś, to jest moje wezwanie do domu. To ja odejdę. Widzicie? Ja powiedziałem, i Wy wiecie, jesteście. Ty powiesz, więc dlaczego nie pomyślałeś o tym, co powiedziałeś w tej wizji, co powiedziała ta wizja, ale wtedy człowiek nie jest w stanie myśleć o takich rzeczach. Ty, tak czy inaczej, ja nie mogę. I ja pomyślałem, byłem po prostu zmartwiony, zdenerwowany. Człowiek nie wie, jak myśleć, nie może myśleć. I ja powiedziałem, niebiański Ojcze, jeżeli to oznaczało, że miała mnie dotknąć eksplozja, to daj mi znać teraz, żebym nic o tym nie mówił. Niech Twoja chwała i moc stąpi na mnie jeszcze raz i jeszcze raz podniesie mnie do góry. Albo niech Twoja chwała stąpi na mnie i wtedy ja będę wiedział, że to znaczyło właśnie to tak, żebym mógł to zachować dla siebie i nic się nie stało. Więc ja wtedy powiedziałem, w takim razie, Panie, jeżeli to oznaczało, że Ty zamierzasz posłać swoich posłańców w związku z poleceniem, które mi dałeś, to niech Twoja moc przyjdzie jeszcze raz. To prawie wyrzuciło mnie z pokoju. Mimo to wróciłem do siebie z Biblią w ręku, widzicie, i prosząc Boga, żeby mi pomógł. I kiedy to zrobiłem, on mi pokazał coś w piśmie, co odnosiło się właśnie do tego, właśnie tam. I pomyślałem, czy to rzeczywiście może być to? Jak ja to zrobiłem? I och, ja nie umiem wyjaśnić tych rzeczy, ludzie. To wykracza poza wszystko, co wiem, widzicie? Moja żona jest bardzo dziwną kobietą, jedną z najlepszych na świecie. Ale przez jakiś czas nic na ten temat nie mówiłem. Szedłem do przodu. Ona wiedziała, że coś się stało. Więc kiedy ja jej powiedziałem, ona powiedziała, wiesz, Bill, ja to rozumiem i słucham ciebie odnośnie wielu z tych rzeczy. Powiedziała, ty wiesz, że ja ci wierzę z całego serca. Ona tak powiedziała. Ona powiedziała, lecz w tym naprawdę coś było. Wydaje się, że to mną po prostu wstrząsnęło, ten podmuch i to szybkie nadejście aniołów w taki sposób. Pięć z nich razem w konstelacji. Coś takiego, jak miałem tutaj narysowaną piramidę, widzicie. One wyglądały tak, jakby były. Na początku one wyglądały jak coś w rodzaju. Z daleka one tak jakoś wyglądały jak kolor gołębi. I one przylatywały z tej strony. I one były, to wyglądało jak 1, 2, 3, 4, a potem jeden na samej górze, widzicie, tworząc piątkę. I one przylatywały z taką prędkością. Nie ma nic, żadne odrzutowce, nic innego nie da się z tym porównać. I ja ich po prostu widzę, ich głowy tak jakby odwrócone na bok. Te skrzydła się odchyliły do tyłu w całym opancerzeniu i oni tu przylatują. ten sposób. Oni zlecieli prosto w dół i wzięli mnie tylko prosto do swojej konstelacji piramidy. Ja zobaczyłem, że zostałem podniesiony z ziemi do góry. Myślałem, że może daleko w oddali usłyszałem ten ryk. Wum! Tak jak samolot, kiedy przekracza barierę dźwięku. Słyszeliście, jak to się dzieje. Tak jakby ryk w oddali. Ja pomyślałem, więc to może oznaczać, że gdy ta wizja mnie opuści, ja zostanę zabity przez eksplozję czy coś takiego. Ja pomyślałem, ja tutaj jestem, zostałem podniesiony, ja jestem, oni są gdzieś w pobliżu, ja jestem w tym, w tej piramidzie aniołów, ale ja nie wiem, być może Pan przychodzi, żeby mnie zabrać do domu. Potem usłyszałem Józefa tam na dole, jak mówi, tato? Pomyślałem, nie, jeżeli to jest to, jego również by zabrało. Wtedy coś powiedziało, ty, pamiętajcie, że ja czekam, wyglądam przesłania, na które zawsze czekałem, na coś. I ta wizja tego dnia, wiecie, którą tu miałem nie tak dawno, mówiła mi o tym, co miało się wydarzyć, tak jak głosiłem od słońca do tego miejsca. I potem on powiedział, więc pamiętajcie, ten drugi punkt szczytowy dopiero ma nadejść. Ja pomyślałem, będzie jakieś przesłanie. Pamiętacie moje przesłanie tutaj? Otwarcie tego kamienia szczytowego, gdzie tych siedem głosów i pieczęci, które nawet nie są zapisane w Bożym Słowie. Pamiętacie? I to mnie zabrało do tej piramidy. I Juni Jackson, jeżeli tu jesteś, ten sen, który niedawno mi opowiedziałeś, nie będę o tym mówił dzisiaj rano. Ty byłeś tak, Bóg był tak doskonały. I wybaczcie mi, że nie podałem wam wykładu, ponieważ ja widziałem, że coś się porusza. Brat JT, to samo, widzicie, i ja to wiedziałem. I siostra Collins, dokładnie tak samo, widzicie? I cała ta szóstka prowadziła dokładnie do tej samej rzeczy. A potem ta wizja, którą ja wam wszystkim opowiedziałem, wiele lat temu, to się po prostu stało pewnego dnia, widzicie? To miało się wydarzyć. I tam to jest, prawidłowo wyłożone, wszystko tam jest dokładnie tak. To jest po prostu coś, co się porusza. Ja nie wiem, co to jest. Boże, pomóż mi, to jest moja modlitwa. Módlmy się. Niebiański Ojcze, My jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami i my tu stoimy dzisiaj rano. I Panie, Ty mnie posłałeś, żebym prowadził to małe statko i ten kościół, a ja jestem na skraju. Ja nie wiem, którędy, co gdzie przychodzi. Ale wiem jedno, Ty powiedziałeś, że sprawisz, że wszystko będzie współdziałać dla dobra tych, którzy Ciebie kochają i są powołani zgodnie z Twoim celem. Modlę się do Ciebie, Boże, żeby Twoja wielka ręka miłosierdzia była nad nami. My rzeczywiście wiemy, że Ty jesteś Bogiem i my wiemy, że Ty nie jesteś kimś, kto żył w przeszłości, lecz żyjesz dzisiaj dalej. Ty zawsze byłeś Bogiem. Ty zawsze będziesz Bogiem. Ty byłeś Bogiem przed czasem i będziesz Bogiem, kiedy czasu już więcej nie będzie. Ty będziesz dalej Bogiem. A my jesteśmy w Twoich rękach, Panie. Jesteśmy tylko gliną, a Ty jesteś rzeźbiarzem, garncarzem. Kształtuj nasze życie, Panie, w taki sposób, żeby ono jak najlepiej służyło ku Twojej czci. Spraw to, Ojcze. Jesteśmy po prostu w Twoich rękach. My nie mogliśmy tutaj sami przyjść, ani nie wiemy, w jaki sposób stąd wyjdziemy. Panie, Ty nam dajesz życie i Ty masz. My oddajemy Tobie nasze życie, a Ty nam w zamian dajesz życie wieczne. Nasza wiara wlewa to do naszej natury. I my Cię za to kochamy, ponieważ wiemy, że pewnego dnia my Ciebie zobaczymy i Ty będziesz w swojej chwale, a my będziemy na Niego patrzeć i chcielibyśmy usłyszeć te słowa: dobra robota, mój sługo dobry i wierny. Wstąp do radości Pana, która była przygotowana dla Ciebie od założenia świata. Do tego czasu, o Boże, kiedy wszyscy my się spotkamy, prowadź nas. Jesteśmy Twoimi sługami i prosimy o przebaczenie naszych grzechów. Te potężne wizje, Panie, to już za dużo dla Twojego sługi. Ja nie wiem, co mam robić. Ja tylko wiem, że one przychodzą. I ja tylko mogę powiedzieć to, co widziałem i co zostało powiedziane. I mnie to nieraz przeraża, Panie. I ja zastanawiam się, co mam robić. Potem biorę Biblię i tam czytam, jak musiał się czuć Izajasz tamtego dnia w świątyni, gdy widział tych aniołów zakrywających swoje nogi skrzydłami. Nic dziwnego, że on zawołał: biada mi, ponieważ moje oczy widziały chwałę Pana. I właśnie wtedy prorok zawołał, po tym jak został oczyszczony w świątyni, kiedy anioł wziął szczypce, wziął ognisty węgielek i położył go na jego ustach. Po tym jak wyznał, że jest człowiekiem nieczystych ust i żyje między nieczystym ludem. Mimo to on był prorokiem. Anioł wziął szczypce, położył na jego usta ognisty węgielek, oczyścił go i powiedział: teraz idź, prorokuj. Panie Boże, Izajasz wołał: oto jestem, Panie, poślij mnie. Kiedy on powiedział: kto tam dla nas pójdzie? Do tego zepsutego i cudzołożnego pokolenia. O Boże, niech to się powtórzy. Niech to przyjdzie jeszcze raz, o Panie. Ześlij Ducha Świętego z oczyszczającym ogniem. Ponieważ ja wyznaję, że mam nieczyste usta i mieszkam na tej ziemi tutaj z nieczystymi ludźmi i my jesteśmy nieczyści w Twoich oczach, Panie, ale o, ześlij oczyszczającą moc Ducha Świętego, oczyść nas, o Panie, oczyść swojego sługę, Panie. A potem mów, Panie, Twój sługa słucha. Pragnę usłyszeć ten głos. Jestem Twój. Użyj mnie, Panie, tak jak uważasz za stosowne. Podczas gdy leżę na Twoim ołtarzu, niech Duch Święty mnie oczyści, Panie. Namaści mnie i wyślę, Panie, jeżeli Ty chcesz, żeby ktoś poszedł, jeżeli to jest ta godzina i jeśli to jest ten czas. Ja nie wiem, Panie. Ja tylko wiem, że widziałem tych aniołów i Ty wiesz, że te rzeczy są dokładnie prawdą. I ja się modlę, Panie, biada mi, więc pomóż mi. I teraz błogosław ten lud. I my tu jesteśmy dzisiaj, tuż przed świętowaniem narodzin naszego Pana. Modlimy się, żebyś Ty nam pomógł. I dzisiaj rano Twój sługa, nasz brat Neville, czuł, że może to jest czas, kiedy on powinien odpocząć przez jakiś czas i może ja powinienem mówić. I ja się modlę, żebyś Ty mi teraz pomógł. Są tutaj tacy, Panie, i my wszyscy potrzebujemy Ciebie, więc my się teraz modlimy, żebyś Ty nas pobłogosławił, kiedy czytamy Twoje Słowo i będziemy je przez chwilę rozważali. Niech Twój Duch na nas stąpi, Panie, i oczyści nas, i rozpali nas ogniem Ducha Świętego, przesłaniem od Boga, prosto z ołtarza, żeby wstrząsnąć umierającym światem przed przyjściem wielkiego, wiecznego Boga, ponieważ my o to prosimy w imieniu Jezusa, Jego drogiego Syna i naszego Zbawiciela. Amen. Chciałbym teraz zwrócić Waszą uwagę na kilka miejsc Pisma tutaj i na kilka notatek, które sobie zapisałem. I ja myślę, że Doc, albo Billy, albo jeden z nich powiedział, żeby wypuścić ludzi trochę wcześniej ze względu na dzieci. Oni mają dla nich jakieś prezenty. Wy, mali goście, którzy właśnie wyszliście ze szkółki niedzielnej, zostańcie w pobliżu tylko przez chwilę. To, co my tu mówimy, może jest dla was trochę za głębokie, ale po prostu siedźcie spokojnie z mamą i tatą przez kilka minut. Chciałbym do nich mówić. Teraz w psalmach, psalm 89, chciałbym przeczytać wiersz albo dwa z psalmu 89. Spróbuję przeczytać 50, 51 i 52 wiersz z psalmu 89. Teraz, czy wy tam z tyłu dobrze słyszycie? W porządku? Jeżeli tak, to podnieście ręce. Więc ja, który jest? Czy wszystkie te mikrofony działają? Ten jest lepszy, czy ten? Właśnie tutaj, te dwa po tej stronie? W porządku. Nie wiem, czy oni to zamierzają nagrać, czy nie. To jest po prostu coś w rodzaju nieoczekiwanego wydarzenia dzisiaj rano. Ale teraz nie zapomnijcie, zabierzcie swoich przyjaciół. Ja bym chciał, żebyście na pewno spróbowali przyjść na kolejne niedzielne spotkanie. Przypuszczam, że oni niedługo skończą ten kościół tutaj i ja będę wtedy z powrotem, żeby wygłosić siedem pieczęci, jeżeli to będzie Bożą wolą, z tego miejsca Pisma. W Księdze Psalmów, 89 rozdział, zacznijmy od 50 wiersza. Słuchajcie teraz uważnie czytanego słowa. Pamiętaj, Panie, o zniewadze Twoich sług, ponieważ ja noszę w moim sercu zarzuty wszystkich możnych ludzi. Tam, gdzie Twoi nieprzyjaciele stawiali zarzuty, o Panie, gdzie oni stawiali zarzuty ścieżką tego, którego Ty namaściłeś. Niech będzie błogosławiony Pan na wieki wieków. Amen i amen. Chciałbym do Was mówić przez kilka chwil na temat. Chciałbym, żebyście najpierw to sobie zaznaczyli i czytali to w kółko naprawdę dobrze. Może warto przeczytać to jeszcze raz. Teraz słuchajcie uważnie. Widzicie? Pamiętaj, Panie, o zniewadze Twoich sług, ponieważ ja noszę w moim sercu zarzuty wszystkich możnych ludzi. Tam, gdzie Twoi nieprzyjaciele stawiali zarzuty, o Panie, gdzie oni stawiali zarzuty ścieżką tego, którego Ty namaściłeś. Niech będzie błogosławiony Pan na wieki wieków. Amen i amen. Przyjrzyjcie się temu dokładnie, jak Dawid to powiedział. Chciałbym to użyć jako mój tekst. To jest dość dziwne, że to jest znowu świąteczny tekst, ale w ostatnią niedzielę głosiłem na temat dziwnego tekstu. Teraz już zapomniałem, co to było. To było, słucham? Rozpadający się świat. Więc tej niedzieli chciałbym głosić na temat zniewaga z powodu słowa. Więc pozwólcie, że powtórzę to jeszcze raz, naprawdę dobrze. To zniewaga z powodu słowa. Bóg ma czas i powód dla tego czasu, żeby wypełnić wszystkie swoje słowa. Bóg dokładnie wie, co On zamierza zrobić. My nie wiemy. My to po prostu musimy przyjąć tak, jak On nam to podaje. Ale On wie, że nie ma nic złego w tym, co On zaplanował zrobić. To wszystko musi przyjść. Czasem rzeczy muszą być szorstkie i twarde, żeby wydobyć prawdziwą, autentyczną naturę danej rzeczy. Wiecie, deszcz się rodzi na poszarpanym, nierównym, pełnym piorunów i błyskawic niebie. I gdybyśmy nie mieli deszczu, to byśmy nie żyli. Ale widzicie, co jest potrzebne, żeby sprowadzić deszcz? Grzmoty, błyskawice, błyski, gniew. I z tego powstaje deszcz. Nasienie musi umrzeć, zgnić, ulec skażeniu, śmierdzieć i wrócić do prochu ziemi, żeby przynieść nowe życie. Trzeba uderzać w złoto, obracać je i obracać tam i z powrotem i tłuc tak długo, aż wszystkie nieczystości zostaną z niego usunięte. Nie chodzi o to, że ono błyszczy, ponieważ piryt, który jest znany jako złoto głupców, również śni jak prawdziwe złoto. Ale gdy zestawicie te dwa razem, kiedy patrzycie na nie pojedynczo, ciężko zobaczyć różnicę. Ale jak zestawicie je razem, możecie ją zobaczyć. I ten, kto uderza, musi uderzać tak długo, aż on będzie widział w złocie swoje własne odbicie. I Bóg wyznacza czas i ma jakiś cel we wszystkim, co czyni. Nie ma niczego, co by się działo tylko przypadkowo dla tych, którzy kochają Pana i są powołani zgodnie z Jego nakazem. Widzicie? My jesteśmy predestynowani i wszystko działa zupełnie dobrze w tym celu, ponieważ On nie może kłamać. I on powiedział, że tak było, że wszystko ma swój czas, swoją porę i to się tak dzieje. I Bóg stoi za każdym ruchem. I nieraz myślisz, że wszystko idzie źle. To zależy od nas. Te rzeczy są na nas nakładane, próby i rozterki. To jest test, żeby zobaczyć, jak będziemy reagowali na jakieś działanie. Jakiś czas temu, tam w Vermont, brat Fred i ja pojechaliśmy w stronę Nowego Jorku, na drugą stronę jeziora Champlain. I my przeszliśmy na stronę Nowego Jorku. I ja się udałem w góry, gdzie ta, na górę Hurricane, gdzie zwykle polowałem. I ja pamiętam, jak się tam zgubiłem oraz jak Bóg mnie przyprowadził z powrotem właśnie przez Ducha Świętego, poprzez burzę, gdzie ja bym umarł, zginął, tak samo moja żona i Billy, tam w tej małej chatce oddalonej o wiele mil. I ja zostałem zawrócony. I tam było trochę śniegu, przez który się przedzieraliśmy, żeby dotrzeć do obozu wcześnie wiosną. I ja tam stałem i rozmawiałem z bratem Fredem, a Duch Święty powiedział, wyjdź na osobność. I ja na chwilę poszedłem do takiego miejsca w gąszczu. On mi powiedział, została na ciebie zastawiona pułapka, teraz bądź ostrożny. Ale on nie powiedział mi, co i jak. Wróciłem z powrotem i powiedziałem to bratu Fredowi. Tamtego wieczora poszliśmy do zboru, do audytorium, ogłosiliśmy to ludziom, a następnego wieczora to się stało. I potem, kiedy ja tam stałem, on mi powiedział odnośnie kilku szyderców, on powiedział, to jest w twoich rękach, rozpraw się z nimi. Cokolwiek powiesz, stanie się właśnie teraz. Tutaj to macie, gdzie ktoś nie ma szacunku, jest bezbożny i oni się naśmiewali i drwili z tego spotkania, młody mężczyzna i młoda kobieta. I on próbował wulgarnie uprawiać z nią miłość w tym budynku, odwracając uwagę wszystkich, kiedy ja próbowałem głosić. I on odciąga jej głowę do tyłu, siada jej na kolana, odciąga jej głowę do tyłu, próbuje ją całować i zachowuje się w ten sposób na zgromadzeniu, przyciągając uwagę. I Duch Święty powiedział, teraz on jest, oni są w twoich rękach. Co z nimi zrobisz? Nastała święta cisza. Wszyscy siedzą śmiertelnie cicho. I ja pomyślałem, o Boże, co ja mam zrobić? Potem ja sobie przypomniałem, dzięki temu ostrzeżeniu od Ducha Świętego sprzed dwóch dni, ja powiedziałem, przebaczam wam. Więc to było to, co on chciał, żebym ja powiedział. Widzicie? Ponieważ tak czy inaczej, ja byłem winny, może nie tego, ale winny. I ten, kto jest winny tego najmniejszego, jest winny wszystkiego. Więc ja powiedziałem, ja wam przebaczam. I teraz tu siedzą świadkowie, którzy tam wtedy byli. Wtedy Duch Święty stąpił. Więc widzicie, ja wierzę, że te wszystkie rzeczy miały znaczenie. Co ty byś zrobił z taką mocą? Jak ty byś, widzisz, zareagował na taką akcję? Coś, co przychodzi jako czyn. Więc jak ty byś zareagował na taką akcję? Czy rozumiecie, co mam na myśli? Co byście uczynili? I może to wszystko współdziałało ku temu, gdzie znajdujemy się obecnie. Ja nie wiem. Po prostu nie jestem w stanie powiedzieć. Ale zawsze był jakiś sposób.
Of the word
I pamiętajcie, zniewaga słowa ma... Słowo zawsze znosiło zniewagi. Przez wszystkie wieki Boże namaszczone słowo zawsze było znieważane. I właśnie dlatego ludziom, którzy tego nie rozumieją, którzy nie wiedzą, jak przyjąć tę zniewagę, jest tak trudno. Czy pamiętacie uczniów wracających i radujących się, ponieważ oni się dowiedzieli, że zostali uznani za godnych znoszenia zniewagi z powodu Jego imienia? On powiedział, wszyscy, którzy żyją pobożnie w Chrystusie, będą znosić prześladowanie, zniewagę z powodu słowa. Zawsze musicie znosić zniewagę, żebyście mogli zostać poddani próbie, żeby zobaczyć. Każdy człowiek, który przychodzi do Chrystusa, musi być najpierw szkolony jak dziecko w związku z celem, do którego Bóg was przeznaczył. I pamiętajcie, gdybyście tylko mogli siedzieć cicho, pamiętajcie, jeżeli On was do tego powołał, nie ma niczego, co może to powstrzymać. Nie ma wystarczającej ilości diabłów w udrękach, jednak to, co jest Bożym Słowem, zostanie zamanifestowane. Ty urodziłeś się w pewnym celu i nikt nie może zająć Twojego miejsca. Ty możesz mieć podrabiaczy i wszystkie inne rzeczy, ale oni nigdy nie zajmą Twojego miejsca. Prawda? Boże Słowo wygra. Ono nie może zawieść. W nim powinien trwać każdy chrześcijanin, wiedząc to. I przyjdą próby, i wszystko będzie ci się wydawało. Ale pamiętaj, Bóg ma pewien cel i to wszystko będzie dobrze działało. Teraz po prostu przypomnijmy kilka wydarzeń, gdzie Boże Słowo się wypełniło oraz tych, którzy w swoim wieku nieśli to Słowo. Poczułem w duchu nie tak dawno, że ktoś mnie krytykował. To mogli być ci, którzy słuchają taśm. Ponieważ ja zawsze się tak dużo odnoszę, wracam i nawiązuję do postaci z Biblii na temat tego, co mówię. Więc ja to robię w pewnym celu. Biblia mówi, że te rzeczy są napisane, żebyśmy mogli na nie patrzeć. I to jest jedyny sposób, bez wykształcenia, jedyny sposób, w jaki ja mogę to robić, jest powoływanie się na to i mówienie. Widzicie, gdzie to jest, co się przez to stało, gdzie ta jedna rzecz miała miejsce, widzicie? A potem wy w tym miejscu tylko umieszczacie siebie. Tak jak głosiłem nie tak dawno na temat małego chłopca na statku, wiecie, i ten stary kapitan umierał. On był chory i on zapytał, czy jest jakaś Biblia na pokładzie? I oni znaleźli tego małego chłopca, który miał Biblię i on przyszedł i przeczytał Izajasza 53:5. On był zraniony za nasze przestępstwa, starty za nasze nieprawości. I on powiedział, pozwól, że ci powiem, kapitanie, jak moja mama zawsze to czytała. Powiedział, oto jak ona to zapisała. On był zraniony za nieprawości Williego Pruita. I on został ukarany za Williego Pruita. I te wszystkie rzeczy, które on zrobił, były dla Williego Pruita. On się tak nazywał. Stary kapitan powiedział, to mi się podoba. Możesz wyczytać w tym moje imię? On powiedział, spróbuję. I on powiedział, on był zraniony za przestępstwa Johna Quartza. On był posiniaczony za nieprawości Johna Quartza. I dzięki jego ranom John Quart został uzdrowiony. On powiedział, ja to rozumiem. I Pan go uzdrowił, widzicie? Przeczytaj w tym swoje imię. On został zraniony za przestępstwa Williama Branhama. On został posiniaczony za nieprawości Williama Branhama. On to zrobił dla mnie i on to zrobił dla ciebie. Przeczytaj w tym swoje imię. Więc to jest sposób, w jaki ja lubię przedstawiać miejsca Pisma moim ludziom. Chodzi o to, co on uczynił dla kogoś innego, kto mu był posłuszny. Co on uczynił dla kogoś innego, kto był wierny sprawie? I co on zrobił komuś innemu, kto nie był wierny sprawie? Wtedy przeczytaj tam swoje imię. Gdybyś ty tam był, jakie ty byś zajął stanowisko? I pamiętaj, dzisiaj ty masz przywilej zająć takie samo stanowisko. Więc Noe, odnośnie znieważania z powodu słowa, które Bóg do niego powiedział, Noe, tam było znieważanie. Noe żył w czasach nauki, gdzie były osiągnięcia naukowe, które oni byli w stanie wytworzyć, które przewyższały wszystko, co my dzisiaj wyprodukowaliśmy. Oni byli bystrzejsi, bardziej inteligentni. Ich nauka była bardziej rozwinięta niż nasza. I pamiętajcie, on musiał znosić zniewagę z powodu słowa, które on głosił. Przez 120 lat w obliczu szyderców ich wielka nauka udowodniła im, że w niebie nie było deszczu. Lecz mimo to Noe usłyszał słowo Pana i ono było sprzeczne z koncepcją, jaką oni na ten temat mieli. Więc zanim jego życie mogło zostać uratowane, on musiał stanąć z tym twarzą w twarz i znieść zniewagę, kiedy szydercy go znieważali. Och, nie ma wątpliwości, że im musiało być przykro z powodu tego biednego, starego kaznodziei. Oni go nigdzie nie zamykali, ani nic takiego, ponieważ być może nie było zbyt wiele domów tego rodzaju w tamtych czasach. On był nieszkodliwy, nie miał zamiaru nikogo krzywdzić, więc zostawili go w spokoju. Śmiało, ty stary fanatyku, na zboczu tego wzgórza, który buduje statek tam, gdzie nie ma wody. Och, więc biedny stary człowiek. Ale, i mówili, Noe, skąd weźmiesz wodę, żeby tą swoją łodzią pływać? Ona spadnie z nieba. Nonsens! Możemy zbadać radarem księżyc i gwiazdy, cokolwiek oni mieli. Tam w górze nie ma deszczu. Lecz on powiedział, Bóg powiedział, że on umieści go tam, w górze. Jak on zamierza to zrobić? To jego sprawa. Jedyną rzeczą, którą ja mam zrobić, to ostrzec was, żebyście się stąd wydostali. Teraz jest mniej więcej tak samo. Skąd przyjdzie ten ogień? Bracie, dzisiaj to jest trochę prostsze niż było w czasach Noego. My już widzimy, gdzie on jest. Gotowy do uderzenia, to wszystko. Nauka już, tym razem nie ma żadnej wymówki, wcale, ponieważ nauka już to znalazła. Tak, panowie? Więc teraz widzimy, że to było coś wielkiego. Więc im było żal tego biednego, starego kaznodziei i oni go po prostu zostawili. Może to było dla tych ludzi czymś dziwnym, gdy pomyśleli, że ten człowiek miał być rzekomo inteligentny, a wierzył, że Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, miał zrobić coś albo powiedzieć o czymś, co on miał zamiar zrobić, co było sprzeczne ze sposobem myślenia, który oni mieli. Może wy tego nie zrozumieliście. Zobaczcie. Było, oni myśleli, że mogą udowodnić każdą naturalną rzecz za pomocą nauki. Czy to nie jest tego rodzaju świat, w którym my dzisiaj żyjemy? Intelektualny, edukacyjny świat, pełen nauki. I oni mogli wszystko udowodnić, że to było błędne. Boży, żaden Bóg nigdy nie mógłby powiedzieć czegoś, co było, mogłoby zostać naukowo udowodnione, że tego tam nie było. Więc oni myślą tak samo dzisiaj. Jeżeli twój lekarz mówi, że masz raka i ty musisz umrzeć, i nauka udowadnia, że ty masz raka i on jest w zaawansowanym stadium, głupotą jest myśleć cokolwiek innego, ponieważ ty umrzesz. To wszystko. Nauka mówi, że ty umrzesz. Oni cię zbadali i na tym sprawa skończona. Ty umrzesz. I oni myślą, że to jest szaleństwo, jeżeli ty próbujesz mówić, że Bóg to obiecał zrobić. Widzisz, jakie by to było, ty musisz znosić tę zniewagę. Oni mówią, że jeśli lekarz mówi, my to zbadaliśmy i rak jest w zaawansowanym stanie, my ciebie otworzyliśmy, on jest w całym twoim ciele i w sercu, w płucach, w twojej wątrobie, wszędzie, to jest niemożliwe. Więc widzisz, kiedy ty mówisz, lecz on przeżyje mimo wszystko. Oni mówią, więc, biedny człowiek, po prostu zostawcie go w spokoju. Pamiętam ten wieczór. Bill Hall, brat Hall w kościele w Milltown. Wielu z was pamięta ten przypadek. I kiedy oni mnie zawołali, moja żona, teściowa i ja poszliśmy tam. On się ożenił z dziewczyną, która była siostrą, tak myślę, George'a Cup, który był burmistrzem miasta albo sędzią. Jego, to był jego szwagier. Oni go przyprowadzili umierającego. Lekarz z Milltown, lekarz z New Albany, zdiagnozowali u niego raka wątroby. Więc ja poszedłem zobaczyć się z panią Hall, a on miał żółtaczkę i był cały żółty. I ja powiedziałem, więc wydaje mi się, że on umrze. I powiedziałem, ona powiedziała, bracie Bill, czy jest jakiś sposób, w który możesz usłyszeć coś od Boga? Ja powiedziałem, ja nie wiem, siostro Hall, mogę się modlić. Ja się modliłem i ja wróciłem do domu, a Pan mi nic nie powiedział. Potem wróciłem następnego dnia i pomodliłem się jeszcze raz. I ona powiedziała, znasz jakiegoś dobrego lekarza? Ja powiedziałem, więc naszym lekarzem rodzinnym jest doktor Sam Adair, tutaj w Jeffersonville. On jest. Jego ojciec był naszym lekarzem rodzinnym. Młody Sam i ja zawsze byliśmy bliskimi przyjaciółmi i chodziliśmy do szkoły mniej więcej w tym samym czasie. Razem się wychowywaliśmy. My zawsze do niego przychodzimy, kiedy coś jest nie tak. Ona powiedziała, ciekawe, czy on by przyszedł do Billa Hall, jej męża. Ja powiedziałem, zapytam go. Więc Sam powiedział do mnie, on powiedział, Billy, jeżeli lekarz powiedział, że on ma raka, powiedział, jest tylko jedna rzecz, którą ja mogę zrobić. Wyślę go do kogoś, kto jest mądrzejszy ode mnie, do specjalisty. I my zrobimy prześwietlenie i nie będziemy mu robili więcej problemów. Posłaliśmy do New Albany i dostaliśmy zdjęcia rentgenowskie od tamtejszego lekarza. Zabrali go do Louisville, zbadali go, wzięli go do karetki pogotowia i przywieźli go z powrotem. Więc oczywiście on nie powiedział pani Hall, jaki był problem, więc on do mnie zadzwonił. On powiedział, on umrze, powiedział, twój przyjaciel, kaznodzieja. Powiedział, specjalista z Louisville właśnie do mnie zadzwonił i powiedział, diagnoza, którą postawili lekarze w Milltown i lekarz z New Albany, oni postawili trafną diagnozę. I powiedział, to jest rak wątroby i on jest w zaawansowanym stanie. I Billy, my nie możemy człowiekowi wyciąć wątroby, on nie przeżyje. Powiedział, on umrze, a jeśli on jest kaznodzieją, powinien być gotowy. Ja powiedziałem, nie o to chodzi, ale on nawet nie ma 55 lat, więc on ma w sobie jeszcze sporo życia, żeby głosić. I ja powiedziałem, więc jeżeli on ma umrzeć, to sprawa skończona. Dziękuję ci, doktorze Sam. I ja poszedłem i zawołałem panią Hall i powiedziałem jej to. Ja powiedziałem, pani Hall, Sam powiedział, że diagnoza w Louisville była taka sama jak w New Albany i w Milltown. Ten człowiek umiera, brat Hall umrze i on ma raka wątroby i on jest w zaawansowanym stadium. I ona zaczęła płakać. Ja się odwróciłem, modliłem się za niego. A on wtedy był w takim stanie, że on nie wiedział, że ja jestem w tym pokoju. Więc wróciłem. I w tamtych dniach wielu ludzi przychodziło do tego domu. Nikogo nie było na polu. Ono nie było jeszcze tak zanieczyszczone i ludzie przychodzili zewsząd. Chciałem trochę odpocząć, więc się wyślizgnąłem. Wstałem wcześnie, mniej więcej o 2:30 albo o 3:00. Brat Wood jeszcze się nie pojawił w tej alejce. I wyjrzałem na drogę i tam jeszcze nikogo nie było, więc wziąłem swój stary kapelusz, ślizgnąłem się do pokoju i zabrałem strzelbę kaliber 22. I miałem zamiar iść zapolować na wiewiórki, mniej więcej do godziny 8:00, a potem położyć się gdzieś pod drzewem na krótką drzemkę. Nie dało się tego zrobić koło domu. Wziąłem swój kapelusz i zacząłem chodzić po pokoju. Na ścianie wisiało jabłko i to było najbardziej zepsute jabłko. Ono było robaczywe i ono było popękane i całe się łuszczyło. I ja pomyślałem, dlaczego Meda to powiesiła na ścianie? I jeszcze raz spojrzałem i nie było go na ścianie. Ono wisiało w powietrzu. Zdjąłem swój stary kapelusz, postawiłem strzelbę w kącie i padłem na kolana. Ja powiedziałem, Panie, co Ty byś chciał powiedzieć swojemu słudze? Przyszło następne, potem było mniej więcej 4 albo 5 jabłek. Teraz zapomniałem, ile ich było, wisiały tam. Potem wielkie, śliczne jabłko z paskami. Po prostu bardzo duże, zdrowo wyglądające jabłko wstąpiło i pożarło te inne jabłka wyglądające jak padlina. I on powiedział, wstań, powstań na swoje nogi, powiedział, idź i powiedz Billowi Hallowi, że on nie umrze, on będzie żył. Och, pobiegłem tak szybko, jak tylko mogłem i powiedziałem, pani Hall, Mam, tak mówi Pan. On będzie żył. I on mnie usłyszał i on próbował krzyczeć, ale już nie mógł mówić. Wróciłem i zadzwoniłem do Sama i ja powiedziałem, Sam, nasz brat będzie żył. On powiedział, jak on może żyć w takim stanie? Ja powiedziałem, nie muszę się nad tym głowić. Bóg tak powiedział. To załatwia sprawę. On dzisiaj żyje. To było mniej więcej 10 lat temu. Po prostu silny i zdrowy. Przez ten czas jego żona umarła. On się ponownie ożenił. Jak to się stanie dla Georgia Wright oraz dla wielu innych, których powiedzmy możemy przywołać? Po co to jest? To jest po to, żeby znosić zniewagi. Oni się śmieją i nabijają się. Pamiętam czas przed powodzią w 1937 roku. Stałem tam razem z Falls City Transfer Company i mówiłem im, że będzie prawie 10 metrów wody. Myślę, że to było na Spring Street. Oni się ze mnie śmiali. Oni mówili, biedny Billy, on chyba ten dzieciak. Ja byłem wtedy jeszcze chłopcem. On powiedział, Billy to dobry dzieciak. Szkoda, że mu się poprzewracało w głowie. Mi się nie poprzewracało w głowie. Ja zostałem ochrzczony w tym, a nie pomylony. Ja byłem po prostu wewnątrz i właśnie tak się stało. Kiedy tak teraz mówię, zauważyłem siostrę Hattie Wright. Tak mi się wydaje, siedzi tam z tyłu. Ona pamięta przypadek Billa Halla. Ilu z was tutaj obecnych dzisiaj rano pamięta tę sprawę? Och, ludzie, pewnie. Jest was wielu. Więc im jest nas żal i oni współczują każdemu, kto usiłuje trzymać się słowa w dniach szyderców. Lecz pamiętajcie, zniewaga musi przyjść. Zawsze tak było. Oni musieli myśleć, tak jak wówczas, że Bóg, kiedy wszystko zostało udowodnione naukowo, że Bóg nie powiedziałby niczego, co byłoby sprzeczne z nauką. Więc to jest to, co go czyni Bogiem. Gdyby on postępował zgodnie z nauką, to by nie było niczym więcej niż tym, co człowiek może osiągnąć. Lecz on jest Bogiem. On jest tworzycielem nauki. On może robić to, co on sobie życzy. Oni musieli pomyśleć, biedny, stary Noe, więc zostawcie tego staruszka w spokoju. On traci całą zabawę, jaką my mamy w tych dniach, więc po prostu zostawcie go w spokoju. Teraz jest mniej więcej tak samo. Ale teraz chciałbym powiedzieć właśnie tutaj jeszcze jedną rzecz. Więc my patrzymy wstecz i podziwiamy jego wiarę. Lecz ja się zastanawiam, czy gdybyśmy żyli w tamtym dniu, czy my byśmy zajęli to samo stanowisko, które zajął Noe? Czy my byśmy byli zdolni i chętni znosić zarzuty, które towarzyszyły prawdzie? Kiedy ze wszystkich tych milionów, które żyły wtedy na świecie, tylko Noe i jego rodzina stanęli za tą prawdą. Czy pomyśleliście o tym? Tylko ten człowiek, jego trzej synowie, jego synowie i jego żona byli jedynymi, którzy stanęli za tą prawdą. Lecz oni mieli tak, mówi Pan. Patrzymy wstecz i podziwiamy go. Czy moglibyśmy pomyśleć o tym jeszcze raz? Muszę się śpieszyć z powodu tych prezentów dla dzieci. Abraham. Samo słowo Abraham oznacza ojciec wielu i czyni go ojcem narodów. Więc Abraham słyszał Boże Słowo. Abraham był prorokiem i on słyszał Boże Słowo. I my podziwiamy Abrahama za jego trzymanie się Bożego Słowa, jak on oddzielił się od swoich krewnych. Jakie to było dla Abrahama trudne. On się tam wychował. Przyszedł z Babel i był na ziemi Synear i wśród Chaldejczyków w mieście Ur, gdzie byli wszyscy jego współpracownicy, jego lud i ci, z którymi chodził do kościoła i wszystko. Ale Bóg powiedział, oddziel się. Och, ludzie. Jakie to było przerażające, żeby zostawić wszystko, co było dla niego drogie. Wszystko, co było dla niego prawdziwe, wszystko, na czym mu zależało. A Bóg mu powiedział, oddziel się. I dał mu bardzo dziwną rzecz. Będziesz miał dziecko ze swoją żoną. I on miał 75 lat, a ona miała 65. Jej organizm już od lat nie funkcjonował tak, jak to jest u kobiet, żeby urodzić dziecko. I tutaj, chociaż żył z nią od czasu, kiedy była dziewczynką, ponieważ ona była jego przyrodnią siostrą, jak on w ogóle mógł to dziecko spłodzić? I teraz, czy moglibyście sobie wyobrazić Abrahama, jak idzie do swoich towarzyszy i mówi, będziemy mieli dziecko, Sara i ja. Możecie sobie to wyobrazić? Patrzcie, ludzie mówili, biedny, stary facet, coś jest z nim nie tak. To jest zniewaga, ale Abraham się tego trzymał. A kiedy on miał 100 lat, on nigdy się nie zachwiał odnośnie Bożej obietnicy. Dalej znosił zniewagi, pewnie, trzymał się tego. Zauważyliście, jaka tam była różnica? Sara próbowała udzielić Abrahamowi, albo raczej udzielić Bogu, małej pomocy, ona sama. Ona myślała o tym, wiecie, inaczej niż Bóg obiecał. Więc wiesz, ja jestem starą kobietą, ale tutaj jest Hagar, piękna kobieta. Abraham również nie miał nic przeciwko temu, żeby ją poślubić. Więc wiesz to Bogu pomoże. To Bogu pomoże, ponieważ Hagar tutaj, ona prawdopodobnie ma tylko 20 lat. Ona jest moją służącą. I wiecie, co ja zrobię? Oddam ją mojemu mężowi za żonę, ponieważ poligamia była legalna. Więc on powiedział, ja ją oddam i ona będzie miała dziecko z moim mężem, a potem ja to dziecko wezmę. I ono będzie tym, które Bóg obiecał. Widzicie? My zawsze usiłujemy coś zrobić. Nie jesteśmy w stanie poczekać na Niego. Musimy zrobić coś sami. To mogło być w porządku. Ona mogła być ładna. To mogło wyglądać bardzo dobrze, lecz to nie było zgodne ze Słowem. Bóg powiedział Abrahamowi, że dziecko miało przyjść przez Sarę. Pamiętacie, co on powiedział o tym małym statku? Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. Jak było w dniach Noego, tak będzie w czasie przyjścia Syna Człowieczego. Gdzie kilka, mianowicie 8 dusz zostało ocalonych. Te słowa nie mogą zawieść, więc pilnujmy się bardzo i zostańmy ze Słowem. W porządku, widzicie? Ludzie zawsze próbują coś sfabrykować, żeby to zajęło miejsce Bożej twórczej woli. Widzicie, tak jak często mówiłem, i może zanim Kościół, zanim wiecie, nie można zapytać owcy, wytworzysz mi trochę wełny? Nie, ona tego nie może zrobić. Więc koza nie może wyprodukować wełny, ponieważ jej natura jej na to nie pozwala. Bez względu na to, jak bardzo ty byś próbował przyczepić owczą wełnę do kozy, to nie będzie działało. Koza nie może wyprodukować wełny, a owca nie produkuje sierści. Ale ona ma wełnę, ponieważ ona jest owcą. To czyni ją tym, czym jest. Ona tego nie produkuje. Nie powinniśmy produkować owoców ducha. My powinniśmy przynosić owoc ducha. Jabłoń nie produkuje jabłek. Ona je po prostu rodzi, ponieważ to jest jabłoń. I jeśli my usiłujemy coś wyprodukować, ja pomogę w tej sprawie. Przez 10 lat będę studiował seminarium. Nauczę się tego, tamtego czy czegoś innego i zdobędę licencjat sztuki oraz stopień doktora. Ja sam pomogę Panu. To nie będzie działało. Bóg poprzez predestynację powołuje tych, których chce. On daje to królestwo tym, którym On je pragnie dać. My się tego nauczyliśmy od Nabuchodonozora. Nauczyliśmy się tego przez Jeremiasza, kiedy Bóg mu to powiedział przez słowo Pana, że miał nastać czas, kiedy Izrael ma zostać zabrany do Babilonu na 70 lat. Oto przychodzi inny prorok. On już rzekł do niego, powiedział, więc będziecie mieli proroków, którzy powstaną i wy będziecie ich mieli tam w Babilonie, gdzie oni powstaną. Ci, którzy mają sny i prorocy, którzy będą prorokowali sprzecznie z tym, ale powiedz ludziom, żeby tych ludzi nie słuchali. I przyszedł człowiek, któremu było na imię Hananiasz, jeden z proroków. I kiedy Jeremiasz tam stał z jarzmem na swojej szyi, Hananiasz przyszedł i powiedział, tak mówi Pan, w ciągu pełnych 2 lat wszystkie naczynia Pańskie, więc fundamentalnie to wyglądało bardzo dobrze. Bóg pobłogosławi swój lud. On ma zamiar wszystko przywrócić dokładnie za 2 lata. A Biblia mówi, nawet prorok Jeremiasz powiedział, amen, amen, Hananiaszu. Niechby Pan sprawił, żeby Twoje słowa się wypełniły. Ale pomyślmy o czymś, Hananiaszu. Przed nami byli prorocy i oni prorokowali przeciwko wielkim narodom odnośnie wojen i tak dalej. Lecz pamiętajcie, proroka poznajemy po tym, że jego proroctwo się zamanifestowało. Widzicie? Wtedy Hananiasz podszedł, zdjął jarzmo z szyi Jeremiasza przed wszystkimi kapłanami i zgromadzeniem, może 1,5 miliona ludzi, i wziął to jarzmo, które Bóg włożył na szyję Jeremiasza jako znak, i połamał je na kawałki i rzucił to pod nogi, po prostu zachwycony, powiedział: tak mówi Pan, oni wrócą za 2 lata. Jeremiasz tylko na niego spojrzał. To było sprzeczne ze słowem, więc on po prostu odszedł. A Bóg powiedział: idź z powrotem i powiedz mu. Powiedział: ja do niego nie mówiłem. On był po prostu rozentuzjazmowany. On miał swoje własne wrażenie, widzicie? On nie poczekał, żeby to tak naprawdę zobaczyć i dowiedzieć się, że to nie był on, lecz to był Bóg, który to mówił. On wrócił cały wesoły, jeżeli... My to dzisiaj widzimy w całym kraju. Jedna z naszych taśm była ostatnio odtwarzana w domu, gdzie grupa usługujących była właśnie wtedy przekonana, i oni przyszli, żeby ich ochrzczono w imię Jezusa Chrystusa. I w tym pokoju powstał pewien człowiek, który mówił językami i powiedział: tak mówi Pan, trzymajcie się tego, co macie. Po prostu idźcie dalej, idźcie naprzód, a ja was pobłogosławię. Oni powiedzieli: więc jeżeli Pan tak powiedział, to chyba to jest to, widzicie? To nie jest sprawdzone ze słowem. Najpierw trzeba wziąć słowo. Tutaj to macie. To było sprzeczne ze słowem. Tutaj wraca Jeremiasz, ten namaszczony prorok. Bóg mu powiedział: wiem, że Hananiasz złamał to drewniane jarzmo na twojej szyi, które ja włożyłem, ale ja teraz zrobię je z żelaza. On powiedział: i wszystkie te narody, które poszły, żeby służyć Nabuchodonozorowi, mojemu słudze, i on był poganinem, widzicie? I Izrael zachowywał wszystkie swoje ofiary, ale oni nie byli, widzicie? Bóg złożył obietnicę, że on będzie błogosławił, ale te błogosławieństwa przychodzą pod pewnymi warunkami i ty musisz te warunki spełnić, żeby to działało. Siedziałem tutaj niedawno z małą, słodką dziewczynką. Najpierw przeczesałem tą całą rodzinę, żeby zobaczyć, czy coś jest nie tak. Bóg uzdrowi, ale pod pewnymi warunkami, widzicie? Jedyne, co znalazłem, to, że matka bała się, że przyjmowanie leków jest złe. Ja powiedziałem: nie myśl tak, siostro. Wyrzuć to ze swojego umysłu. Pójdź z tym dzieckiem, daj mu lekarstwo. Bóg to objawi, widzicie? Więc chodzi o to, żeby stwierdzić, wiedzieć. A potem, jeżeli to jest tak, mówi Pan, w porządku. Więc my tutaj widzimy, że ci ludzie, oni próbowali coś sfabrykować. Hagar i Sara, żeby pomóc Abrahamowi, pomóc Bogu wypełnić swoją obietnicę. Wy tego nie możecie zrobić. Tego się nie da w ogóle zrobić. To jest przeciwko wszystkiemu. Boże Słowo się wypełni tak czy inaczej. Ty musisz po prostu stać na Słowie i mówić: to jest ten sposób, i przestrzegać Słowa. Więc patrzcie, żeby coś sfabrykować, żeby zająć miejsce Jego Słowa. Być może przyjaciele Abrahama również, jeżeli zauważyliśmy. Być może przyjaciele Abrahama przyszli i powiedzieli: więc ojcze narodów, ile masz teraz dzieci? Kiedy on miał 100 lat. Powiedz: ojcze narodów, ojcze wielu, ile masz teraz dzieci? Szydercy. Teraz, czy nie widzieliście takiego czasu? Czy nie widzieliście tego nieraz, kiedy się modliliśmy o coś, co się nie stało? Tu siedzi stary człowiek, mówią: on jest ślepy, on jest głuchy, on jest niemy, on jest chory, on zrobił to, idźcie tam i uzdrówcie go, wy boscy uzdrowiciele. My w to będziemy wierzyć. Czy oni zdają sobie z tego sprawę, że to jest ten sam diabeł, który powiedział: zejdź z krzyża i ja ci będę wierzył. Obróć te kamienie w chleb i ja w to będę wierzył. Widzicie? Ten sam diabeł, który zawiązał szmatem wokół oczu naszego Pana, uderzył go kijem w głowę i powiedział: teraz, jeżeli jesteś prorokiem, powiedz nam, kto cię uderzył, a my ci uwierzymy. Więc wiecie, że on wiedział, kto go uderzył. On mógł zmienić te kamienie w chleb. Lub on mógł zejść z krzyża. Lecz co by było z nami dzisiaj, gdyby on to zrobił? Widzicie? Oni nie znają Bożego programu. Wy się musicie dowiedzieć, co Bóg obiecał. Muszę się teraz śpieszyć. Więc teraz, być może oni powiedzieli: ojcze narodów, słyszeliśmy cię 25 lat temu, mówiłeś, że będziesz miał z Sarą dziecko i z niego będą pochodziły narody. Więc ile dzieci masz teraz, ojcze narodów? Widzicie? To jest ten sam stary duch krytyki, który będzie krytykował. Co zrobił Abraham? Powiedział, on się nie zachwiał odnośnie obietnicy z powodu niewiary. Więc ty się tutaj modliłeś za tego i tego i oni nie wyzdrowieli. To nie ma znaczenia. Jeżeli ja się pomodlę o 10 tysięcy dzisiaj wieczorem, a 10 tysięcy umrze o poranku, jutro wieczorem dalej będę namaszczał chorych i modlił się za nich. Bóg tak powiedział. To tego ani trochę nie powstrzyma. Bóg to obiecał. Ja w to wierzę. Oczywiście. To, co oni mówią, dalej nie robi różnicy. Ale oni będą drwić. To jest zniewaga z powodu słowa. Abraham stał na Bożym Słowie. W końcu ono się wypełniło. Och, ludzie. Patrzcie na te drwiny z powodu niepłodności. Najpierw bycie wyszydzanym i znieważanym z powodu bezpłodności. Ona musiała znosić wyrzuty, że była bezpłodna przez te wszystkie lata. Ona miała prawie 100 lat. Ona miała 90 lat, gdzie Boże Słowo mówiło, że ona również będzie królewną, matką tego dziecka. A ona i Abraham byli niepłodni. Ciała ich obojgu były jak martwe, lecz mimo to oni ani trochę nie wątpili w to słowo. Ale oni musieli to najpierw znieść, a potem, halleluja, Bóg dotrzymał swojego słowa w tej ciemnej godzinie. Izak się urodził. I jego nasienie jest jak piasek na brzegu morza albo jak gwiazdy na niebie, widzicie? Bóg zawsze odpowiada na swoje słowo. Tak. Najpierw niepłodność, potem Izak. Zachariasz i Elżbieta podobnie. Ten stary mężczyzna i stara kobieta dalej się trzymają. A kiedy Zachariasz tam przyszedł, mógł tylko pisać na tabliczce i powiedział, anioł się ze mną spotkał i powiedział mi, że urodzi mi się dziecko z Elżbiety, mojej starej żony. Ja już nie mogę więcej mówić. Jestem niemy. Będę niemy aż do dnia, w którym urodzi się to dziecko. Ale nadchodzi dziecko i ono będzie prorokiem Najwyższego. On przedstawi tę gwiazdę poranną. On jest zwiastunem Mesjasza. Jak to się w ogóle może stać? Niektórzy powiedzieli, biedny, stary człowiek. Och, ja myślę, że mu się trochę pomieszało w głowie, wiecie. Jest coś takiego. Lecz spójrzcie tam na starą Elżbietę. Ona ma jakieś 80 lat. I patrzcie na Zachariasza, starego i trzęsącego się, a potem mówi coś takiego jak to. Więc biedny, stary człowiek. Ale on miał słowo Pana, taka zniewaga, że aż ukryła się na kilka dni, lecz on pozostał przy słowie. Och, ludzie! Odrzucając popularne opinie, odrzucili ówczesną ogładę, styl i rzeczy tamtych dni. Oni to odrzucili. Oni nie chcieli iść z tłumem niewierzących. Oni odrzucili rzeczy tego świata. Oni to musieli zrobić, żeby się trzymać Bożego Słowa. Oni to musieli zrobić. Tak samo jest dzisiaj. Oddzielasz się od wszystkiego oprócz siebie i Boga. Nie chodzi o to, co robi Kościół. Chodzi o to, co robisz z Bogiem, widzisz? To jesteś ty jako jednostka indywidualna. Tak. Ale zobaczcie, co Bóg mu dał. Gdy przyszedł Jezus osobiście, Zachariasza już nie było, Elżbiety również. Lecz kiedy ich syn przyszedł na pustynię, tak mówi Pan, Jezus powiedział, nigdy nie narodził się z niewiasty mężczyzna tak wielki jak on. Amen. Co? Ona znosiła wyrzuty z powodu bezpłodności. Ona została na słowie i urodziła takiego syna. Podobnie jak Sara kiedyś, podobnie jak Abraham kiedyś. Te pary się tego trzymały. Patrzcie, większość tych, którzy się kiedykolwiek narodzili, jak piasek na brzegu morza, nie ma tak licznej rasy ludzi na świecie jak Żydzi. Jak piasek na brzegu morza albo gwiazdy na niebie. Co się stało? To wydarzyło się w mniejszości. Jedno dziecko. Teraz widzicie, do czego zmierzam. Jedno dziecko, to wystarczyło. Potrzeba było jednego dziecka, żeby wstrząsnąć narodami i wskazać na Mesjasza. Potrzeba było jednego posłusznego. Tak jest. Bóg tylko potrzebuje jednego człowieka. To jest wszystko, czego On potrzebuje. Gdzieś On będzie miał głos. To jest wszystko, czego On chce. Dostać kontrolę nad jednym człowiekiem. Och, jak On lubi dostać jednego człowieka. Pewnego razu On miał Noego. Pewnego razu on miał Mojżesza, on miał Jeremiasza, on miał Eliasza, on miał Elizeusza, on miał Jana, on miał Samsona. Jak długo on może mieć jednego człowieka pod swoją kontrolą, to jest jego głos. On może przez to mówić, on może potępić świat. Och, ludzie, jak on łaknie i domaga się, żeby dostać jakiegoś człowieka pod swoją kontrolę, żebym ja mógł przez niego mówić. Ja mogę dać poznać mój głos. Chociaż on będzie znosił zniewagi, ja dam poznać mój głos. Widzicie? Och, tak. Najpierw niepłodność. Muszą być bezpłodni, wytrzymać wyrzuty z powodu bezpłodności. Sara musiała to wytrzymać. Tak samo Zachariasz i Elżbieta musieli to wytrzymać. Zobaczcie dzisiaj. Teraz zamierzam coś powiedzieć. Spójrzcie dzisiaj na dzieci w Szetecznicy. Ona wzięła narody pod polityczną władzę denominacji, Szetecznica i jej córki. Patrzcie, jakie pokolenie powstało z denominacji i jak mało jest sprawiedliwych. Nie martwcie się. Zostańcie przy słowie. Jest dobrze. Możecie być wyśmiewani, nazywani świętymi pijakami, możecie być obrażani wszelkimi rodzajami wyzwisk, lecz stójcie właśnie tam. To jest słowo. Zniewaga z powodu słowa. Rzeczy, które oni o was powiedzą. Pewien młody człowiek, on może tu być tego poranka. On jest moim przyjacielem, Jim Poole. Młody Jim. Jego ludzie. On został zapytany któregoś dnia, więc on był tutaj ochrzczony. Ktoś do niego powiedział, jeżeli miałeś zostać ochrzczony w kościele, dlaczego nie wybrałeś czegoś takiego jak wielki kościół? Widzicie? Lecz on zobaczył światło. To było to, widzicie? Więcej jest dzieci niesprawiedliwych niż sprawiedliwych. Tak, w porządku. Jakże niewielu jest sprawiedliwych. Zobaczcie, jaka mała garstka ich była w dniach Noego, widzicie? Zobaczcie, jak to było w dniach Sodomy, widzicie? Jak mało jest sprawiedliwych. Ile dzieci ma nierządnica? Ona po prostu przynosi dzieci w stary sposób, ale one wszystkie są bękartami. Nierządnica rodzi nierządnicę. Pies rodzi psa. A Chrystus rodzi namaszczonych. Biblia rodzi sprawiedliwych. Więc my musimy wytrzymać myśl, że jesteśmy małą grupą. Jaką to jest łaskawą rzeczą. Spójrzcie na wielki efeski kościół. Tylko 12 ich tam było. Tak. Zobaczcie, jaką mamy dzisiaj grupę, jej rozmiary. Tak. W dniach Noego było tylko 8 dusz. W dniach Lota było ich tylko 5. Nie, 4. Lot i jego żona, jego dwie córki. I ona po tym, jak wyszła, zamieniła się w kamienny słup przez popatrzenie wstecz. Właściwie to 3 wyszło w tamtym dniu. I Jezus powiedział, tak jak było w tamtych dniach, wypada nam czuwać i być ostrożnym, jak mało jest sprawiedliwych, ale jak zwykle szydercy muszą robić wyrzuty. Bezpłodna, najpierw wytrzymaj wyrzuty z powodu niepłodności, ludzie. Ja się po prostu muszę pośpieszyć. Chcę pomóc tym dzieciakom. Wytrzymajcie ze mną jeszcze troszeczkę, widzicie? Ludzie są zawsze tacy sami, jak byli. Teraz powiem coś jeszcze raz. I ja chcę, żebyście... I ja nie wiem, czy to jest nagrywane, czy nie. Ale jeżeli to jest na taśmie, to chciałbym, żebyście mnie słuchali, wy słuchający taśmy. Nie przeoczcie tego. Uczcie się tego. Człowiek jest teraz taki, jaki był zawsze. On chwali Boga za to, co on zrobił. Czeka na to, co on zrobi i ignoruje to, co on zrobił i co robi. On chwali Boga za to, co on zrobił. On oczekuje tego, co on zrobi. Ale on ignoruje to, co Bóg robi i tutaj on się z tą całą sprawą mija. Mam nadzieję, że oni to zrozumieją. Widzicie? Ignoruje to, co on robi. On wie, co on zrobił. I on zna obietnicę tego, co on zrobi. Lecz on nie widzi tego, co on teraz robi. Och, wy zielonosiątkowcy, czy nie jesteście tego przykładem? Wy czekacie, aż coś się stanie. Jak zawsze, to się stało pod waszym nosem, a wy o tym nie wiecie. Jak często on chciał was osłonić, tak jak kura swoje potomstwo, a wy nie chcieliście. Więcej myśleliście o swoich tradycjach i denominacjach, niż o jego słowie i jego duchu. Tak. Co za zarzut dla Marii? My już kończymy. Jaki zarzut wobec Marii i Józefa z powodu jego słowa? To jest czas świąt Bożego Narodzenia. Ja miałem zamiar po prostu trochę poczekać. Ale wy będziecie o tym dużo słyszeć w radiu, od pastorów i tak dalej. Jaki zarzut wobec Marii i Józefa, że oni się trzymają obietnicy Bożego Słowa? Pamiętajcie teraz, i ta pogarda, jak podnosili brew, kiedy widzieli, jak przechodzi Maria, widząc Józefa. Żenisz się z prostytutką, widzicie? I pamiętaj, bracie, cudzołóstwo oznaczało w tamtych czasach śmierć. Więc ty ją chronisz przed śmiercią. Ona ma być przez ciebie matką. Ale pamiętajcie, Bóg się nimi przez cały czas zajmował i to było zgodne ze Słowem. I oni tego nie wiedzieli, widzicie? Dziewica urodzi dziecko. Józef to wiedział, Maria o tym wiedziała, ponieważ po tym, jak słowo zostało napisane, był tam anioł, który do nich mówił, potwierdzając albo manifestując właśnie słowo, które zostało napisane, że to się miało wydarzyć. Nie śnijcie teraz, myślcie. Duch Święty stąpił na ziemię, nie mówił do całego zgromadzenia. On mówił do nich. Józef spojrzał i zanim anioł go odwiedził, on powiedział, więc teraz ja ją kocham, ale ja jestem sprawiedliwym człowiekiem, nie mogę poślubić takiej kobiety. I anioł Pański ukazał mu się we śnie i powiedział, Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć do siebie Marii, twojej żony, ponieważ to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Och, ludzie, co za pocieszenie, widzicie? I Maria na swojej drodze do studni, młoda dziewica, mniej więcej 17 lat, 18, wyszła za mężczyznę, który był wcześniej żonaty i miał czworo dzieci, stary człowiek. I ona była, ona go kochała i ona nie wiedziała dlaczego. I on ją kochał i on nie wiedział dlaczego. I tutaj oni byli. Przyszła, podeszła do studni, żeby nabrać trochę wody. I całe to studiowanie tych rzeczy, o których ona myślała, pism, bez wątpienia, i wtedy błysnęło przed nią światło. Kiedy to światło zaświeciło, tam stał anioł. Zastanawialiście się, jak Maria się czuła? Czy kiedykolwiek o tym myśleliście? Zastanawiam się, czy ona się czuła tak przestraszona, jak ja wczoraj. Witaj, Mario! Witaj, to znaczy zatrzymaj się. Zwróć uwagę na to, co ja ci teraz powiem. Błogosławiona jesteś między niewiastami, bo znalazłaś łaskę u Boga i urodzisz dziecko. Nie poznasz żadnego mężczyzny, ale będziesz miała dziecko. I twoja kuzynka Elżbieta, chociaż jest stara, ona również poczęła i urodzi dziecko. I te znaki się dokonają. Ona powiedziała, jak to się stanie, wiesz, ponieważ ja nie poznała mężczyzny. On powiedział, Duch Święty cię zacieni. Ta święta rzecz, która ci się urodzi, będzie nazwana Synem Bożym. Niech szydercy mówią, co chcą. Ona to wiedziała. Ona wiedziała, że tak będzie, ponieważ Bóg tak powiedział. Więc jak ona musiała się czuć w tym dniu poświęcenia, lub gdy nadeszło obrzezanie tego dziecka, kiedy ona tam szła z tym małym dzieckiem na rękach w ten sposób i wszystkie kobiety trzymały dystans, wszystkie z wyśmienitymi tkaninami, które ofiarowały swoim dzieciom, a potem ich obrzezały. I prawie wszyscy prowadzili baranki, ale ona miała dwie synogarlice. Oczyszczenie dla jej własnego oczyszczenia. To małe dziecko owinięte w powijaki, zrobione z jarzma, zdjętego z pleców wołu, z jarzma, którym grzbiet wołu był okryty. To były tylko powijaki w żłobie. Oni dla niego nic nie mieli. Oni byli za biedni. I tutaj ona stała. Bez wątpienia, wszystkie kobiety trzymały się z dala od tej młodej dziewicy. Mówiły, widzicie, ona ma nieślubne dziecko. Widzicie, jak Bóg sprawia, że rzeczy wyglądają tak radykalnie. Och, ludzie, on po prostu mydlił oczy szatanowi. Jakie to jest plugawe, jakie to jest brudne, cudzołóstwo. Ona jest właśnie taka, ona jest cudzołożnicą. To nie zatrzymało tego bicia w sercu młodej Marii. Oni się od niego trzymali z daleka. Oni dalej robią to samo, nazywają go teraz świętym pijakiem albo fanatykiem czy coś takiego. Maria wiedziała, czyje to było dziecko. Ona po prostu szła do przodu, tak jak zawsze. Ale och, czy oni nie powinni byli zauważyć, kiedy Symeonowi, siedzącemu tam w pokoju, dana była obietnica? On chodził w kółko, prorokując. On powiedział, Pan mi się ukazał. I powiedział, nie ujrzę śmierci. I on wtedy miał 80 kilka lat. Nie ujrzę śmierci, dopóki nie zobaczę jego zbawienia. Och, Symeonie, ty jesteś stary, synu. Twój stary facet ma trochę w głowie. Wiecie, on jest trochę... Po prostu zostawcie go w spokoju. On jest nieszkodliwy, on nikogo nie skrzywdzi. Ale Symeon miał słowo od Pana. Powiedział, w widziałem Ducha Bożego wstępującego na mnie. Stałem i patrzyłem na Niego. On mi powiedział, Symeonie, ty jesteś sprawiedliwym człowiekiem i ty nie. Ja wam tam złożę świadectwo. Aha, to wszystko. Po co ty to uczynisz, Panie? To jest moja sprawa. Moim zdaniem, on im na pewno może dołożyć do pieca tamtego dnia. Mieliście świadka. Dlaczego tego nie posłuchaliście? Tutaj jest stara, niewidoma Anna. Siedzi w świątyni, modli się. Pan jej objawił, Symeon ma rację, amen. Ona nie mogła odróżnić światła dziennego od ciemności, lecz ona mogła spojrzeć dalej niż wielu ludzi dzisiaj, którzy mają dobre oczy. Ona widziała w duchu, że przyjście Mesjasza było na wyciągnięcie ręki i duch się w jej sercu poruszał. Widzicie, jaki malutki był wtedy Kościół? Zachariasz, Elżbieta, Maria, Jan, Anna i Symeon. Sześć osób z milionów. Tak jak za dni Noego. Sześciu z nich. Bóg zajmował się każdym z nich. Oni wszyscy byli w harmonii. Oni wszyscy byli razem. Amen. Tu, stary Symeonie. Oto przychodzi to małe dziecko. On o tym nigdy nic nie słyszał. Tutaj jest to dziecko. I wtedy Symeon siedział w swoim pokoju i duch na niego stąpił, powiedział, wyjdź na zewnątrz, Symeonie. Tutaj on wyszedł, wszedł, nie wiedział, dokąd idzie. Podobnie jak Abraham, on czegoś szukał. On nie wiedział, gdzie to było, ale on szedł naprzód. Po jakimś czasie on się zatrzymał i Duch Święty musiał do niego powiedzieć, on tam jest. On sięgnął do ramion Marii, wziął dziecko na ręce, spojrzał w górę i powiedział, Panie, niechaj Twój sługa odejdzie z tego życia w spokoju. Moje oczy patrzą na Twoje zbawienie. Ta rzecz, z której wszyscy się naśmiewali, której unikały kobiety, Symeon powiedział, to jest Twoje zbawienie, Panie. I mniej więcej w tamtym czasie przychodzi stara, ślepa kobieta, kręci się w kółko, potyka się w tej widowni. I ona do niego podeszła i ona również prorokowała, ponieważ ona go szukała. Ona powiedziała do Marii, miecz przebije twoje serce, lecz on objawi myśli wielu serc. Widzicie, co to było? Więc ja myślę, że niektóre z tych kobiet mówiły, teraz patrzcie na to. Widzicie, jaka to jest klasa? Tutaj to macie. Widzicie? To jest to. Widzicie, gdzie to jest? Ten stary człowiek stuknięty w głowę. On tam jest, właśnie tam, stoi przed tą prostytutką, próbując mówić coś takiego. Tutaj to macie. To dziecko z nieprawego łoża. Patrzcie na tę starą Annę, która tu siedzi, głodzi się na śmierć i postępuje w ten sposób. Ona nie będzie się tak dobrze bawiła jak my. Lecz tutaj to macie, widzicie? Ona mogła należeć do wszystkich stowarzyszeń w tym kraju tutaj. Ona pochodzi z całkiem dobrej rodziny, widzicie? I ona mogła tam należeć. Ale ona tam jest. Widzicie, jak ta grupa zbiera się razem? Och, tak, amen. Tak samo jest dzisiaj. Siedzimy w niebiańskich miejscach w Jezusie Chrystusie. Zostaliśmy podniesieni przez Ducha Świętego. Dokładnie. Tak, panowie. Och, czy mamy jeszcze trochę czasu? Ja muszę coś powiedzieć. Mam tutaj jeszcze jedną postać, na którą patrzę w tamtym czasie, kiedy słowo się manifestowało. Mądrzy ludzie. Chciałbym mieć czas, żebyś ty to przeczytał, Fred. Masz to w kieszeni? Myślę, że wielu z was widziało to w magazynie. Ta rzecz, którą Duch Święty powiedział tam nad rzeką 33 lata temu, oni to teraz wykopali. 9 grudnia, udowadniając to o tej astronomii, o tym, Tymiowiszu i o tych gwiazdach, ich konstelacji. Oni mają stary astronomiczny kalendarz, jego znakowanie, oni to wykopali. To jest dokładnie w tym czasie, kiedy pojawiła się ta konstelacja, w konstelacji tych gwiazd. I doszła prosto do Babilonu i ci mędrcy to przynieśli, pamiętacie? One przecięły swoje orbity, leciały nisko, jeszcze raz oddalając się od siebie o miliardy lat świetlnych. I ci żydowscy mędrcy, którzy byli w Babilonie, oni widzieli, że ta konstelacja zbliża się do tamtej konstelacji, te gwiazdy. Trzy zeszły się razem i uczyniły tę jedną gwiazdę poranną. I oni wiedzieli, że dzięki Słowu Bożemu, że to był czas, kiedy te gwiazdy zeszły się razem, że Mesjasz miał być na ziemi. Z tego powodu oni zaczęli, gdzie on jest, urodzony król Żydów? Gdzie on jest? Gdzieś jest! Ponieważ kiedy te gwiazdy wzeszły, aż ich niebiańskie ciała stały się jednym, wielkim niebiańskim ciałem tutaj, kiedy te trzy zejdą się razem, w tym czasie Mesjasz będzie na ziemi. A kiedy one weszły na swoje orbity, ci mężowie wiedzieli, że Mesjasz jest na ziemi. Oni byli mistrzami w swojej dziedzinie. Oni byli wielkimi ludźmi. Oni byli mistrzami w dziedzinie nauki religijnej. Oni obserwowali religijną stronę tego. I oni widzieli, że te gwiazdy się tam poruszają, Jowisz i Sargas, a potem weszły na swoją linię. I oni powiedzieli, my wiemy, że gdzieś jest Mesjasz. Więc on musi być w Jerozolimie, ponieważ to jest główne miejsce religii świata, religii Mesjasza. To jest ich główna siedziba. To jest główna siedziba denominacji. Oto gdzie siedzi wielka grupa kościelna. I oni jechali na wielbłądach 2 lata, przebrnęli rzekę Tygrys i poprzez bagna i dżunglę, wędrując, idąc do tego miasta z sercami napełnionymi radością. Oni to wiedzieli, kiedy te gwiazdy tam wisiały. I to nawet astronomowie dzisiaj mówią, jeżeli one rzeczywiście, te gwiazdy, znajdą się na tym miejscu jeszcze raz, to utworzyłoby jedną gwiazdę tam, gdzie oni stali, patrzyli. Lecz oni by musieli stać w tamtym miejscu, żeby to zobaczyć. Amen! Amen! Zależy, gdzie stoisz. Zależy, na co patrzysz. Aha, tak. Więc oni to zobaczyli i oni za tym podążali. I oni byli prosto na linii. Bez względu na to, gdzie oni byli, to było prosto na linii z nimi. To ich prowadziło, widzicie? W taki sposób musicie poukładać wszystkie miejsca Pisma. Wszystko, a potem zostać na tej linii z Pismem. To jest jedyny sposób. To doprowadzi cię prosto do Niego. Pewnie, że tak. Teraz zwróćcie uwagę. Oto oni idą, krzycząc, gdzie on się urodził, król Żydów? Do Jerozolimy. Ta gwiazda zaprowadziła ich właśnie tam, prosto do głównej siedziby denominacji. Lecz kiedy oni zeszli na bok, ta gwiazda ich opuściła. Oni weszli do miasta, chodzili po ulicach tam i z powrotem. Oni myśleli, że to miasto będzie pełne Bożej radości. Oni chodzili tam i z powrotem, z radością i wołali, gdzie jest ten, który się urodził, król Żydów? My widzieliśmy jego gwiazdę, kiedy byliśmy na wschodzie i przyszliśmy oddać mu cześć. Pamiętajcie, ta gwiazda, oni szli na zachód. Oni byli na wschodzie, idąc na zachód ciągle naprzód. Prowadź nas do, widzicie? Oni byli absolutnie, więc Babilon i Indie leżą na wschód od Palestyny, trochę na południowy wschód. I oni szli na zachód, idąc na zachód, znacie tę pieśń, ciągle naprzód, prowadź nas do tego doskonałego światła, widzicie? Oni, mędrcy, szli na zachód, opuścili wschód i udali się na zachód i oni widzieli tę gwiazdę. Więc jeżeli oni byli na zachodzie, patrząc wstecz, oni tego nie widzieli, widzicie? Oni, gdy oni tam dotarli, to ich doprowadziło dokładnie tam, a potem to ich opuściło. I oni pomyśleli, to jest tutaj, gwiazda odeszła, więc to jest tutaj, oni są w mieście, więc... Och, ludzie, oni powiedzieli, wszyscy po prostu śpiewają i są szczęśliwi, Boża chwała, wszystko oświeciła. Więc oto jesteśmy. My znamy to nasze osiągnięcie, kiedy widzimy tę konstelację. Nikt, żaden mistrz nie mógł tam przyjść i połączyć tych gwiazd razem. I my wiemy, że kiedy gwiazdy wejdą do tego niebiańskiego ciała, to jest czas, w którym Mesjasz jest na ziemi. Mesjasz jest na ziemi. I co pewną ilość setek lat, one mijają tę konstelację jeszcze raz, widzicie? A potem przychodzi na ziemię dar. Zauważcie. Mesjasz jest na ziemi, kiedy ta grupa gwiazd się zeszła. I oni wiedzieli, że on tam był, więc oni poszli do głównej siedziby religii i zaczęli chodzić, mówiąc, oni chodzili tam i z powrotem po ulicach na tych wielbłądach. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie jest ten, który się urodził, król Żydów? Widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie. On gdzieś tu jest. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Uch, co za zniewaga. Oni poszli do najwyższego kapłana. On powiedział, mógł powiedzieć, co się z wami dzieje, ludzie? Dlaczego wy, bando fanatyków? Widzicie? Jaki zarzut wobec ich osiągnięć naukowych? Dzięki Bożej mocy oni zobaczyli jego gwiazdę. I oni byli mądrymi ludźmi, bystrymi. Oni się poruszali w dziedzinie nauk religijnych. I oni wiedzieli, że kiedy te gwiazdy się tam znalazły, Mesjasz gdzieś był. A tutaj, w tym miejscu, gdzie powinni o tym wiedzieć, nic o tym nie wiedzieli. Ja sobie wyobrażam, że dzieci stoją na ulicy i mówią, ha, popatrzcie na to, ha, to jest banda fanatyków. Posłuchajcie ich, jak mówią, gdzie on jest, narodzony król Żydów? Oni nie wiedzą, że Herod jest tutaj królem. Oni nie znają tego biskupa. Och, ludzie. Gdzie jest ten, który urodził się królem Żydów? Widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie. Oni mówili, chodźcie tutaj, wszyscy mądrzy ludzie tutaj, z tych okolic. Aha, chodźcie tutaj. Czy wy wszyscy widzicie gdzieś jakąś gwiazdę? Och, ja nic takiego nie widziałem. Wy wszyscy astronomowie, chodźcie tutaj. Czy wy wszyscy widzieliście gdziekolwiek jakąś gwiazdę? Nie, nie. Czy widzieliście coś takiego jak jakiś tajemniczy znak? Nie, my nic takiego nie widzimy, nie. Też jeszcze nie? To samo. Oni nic nie widzą. Oni tego nie mogą widzieć. Och, zawołajmy usługujących. Co wy wszyscy powiecie? Nie, nie widzieliśmy żadnej gwiazdy. Więc co z wami, którzy śledzicie czas tutaj na ścianie? Patrzycie na gwiazdy. Wy znacie każdą. Wy wiecie, gdzie są wszystkie konstelacje na niebie. Wy znacie każdą gwiazdę. Czy wy coś widzieliście? Nie, my nic nie widzieliśmy. Lecz to tam było. Chwała Bogu. Och, ludzie, czy wy tego nie widzicie? On tam teraz jest, a oni tego nie mogą zobaczyć. To się dzieje tuż koło nich, a oni tego nie mogą zobaczyć. Nie, my nic nie widzieliśmy. Och, ja tam poszedłem, nic nie widziałem. Pewnie, że nie. Jesteś po prostu zbyt ślepy. To nie jest dla ciebie, żebyś ty to zobaczył, widzisz? Jeżeli jesteś taki ślepy, to ty na pewno nie będziesz tego widział. To jest tylko dla tych, którym Bóg to objawi. Oni są tymi, którzy to widzą. Zawsze tak było, pewnie. To był Noe, który widział deszcz na niebie, wiecie, ale reszta z nich nie była w stanie tego zobaczyć, widzicie? Oni tam nie widzieli deszczu, lecz Noe widział. To był Abraham, który widział Sarę trzymającą to dziecko, tak jest. Nie ci szydercy, którzy mówili, ojcze narodów, ile masz teraz dzieci? Jak my możemy przejść przez Biblię, mędrcy i prorocy, przez to wszystko? Wiara jest dowodem rzeczy niewidzialnych. Oni wiedzą, że słowo to mówiło i tu to jest. Tutaj jest na to dowód, oni to widzą. Teraz zauważcie, och ludzie, nasi mędrcy tej gwiazdy nie widzą, w tym nic nie ma. Dlaczego? Tak naprawdę, kiedy oni patrzyli i kiedy się zebrali w takiej grupie, ta gwiazda zniknęła. To samo jest dzisiaj. Właśnie ta rzecz gasi wiele świateł. Tak jest, gdy dołączymy do takiej grupy jak ta, która już od początku w to nie wierzy. Jak my mamy mieć związek kościołów? Jak my możemy kroczyć razem, jeżeli my się nie zgadzamy? Jaka jest społeczność tych tutaj na całym świecie, wszystkich kościołów, zjednoczonych kościołów świata? Jak my się mamy zjednoczyć razem, jeśli jesteśmy oddaleni o miliony mil? Widzicie? Jak my to zrobimy? Ewangelicy są z nami i tamto i wszyscy razem, a jednak zjednoczeni razem z całym tym zepsuciem. Bóg bierze żonę, która jest czysta, święta, niepokalana, trzyma się Jego słowa w porządku. Znieważanie Jezusa z powodu słowa, a potem się zatrzymajmy, tylko minutkę. Jezus był znieważany z powodu słowa. Spójrzcie tutaj, jak on mógł znosić zniewagi, skoro był boskim, ucieleśnionym Bogiem? On był samym Bogiem, który stał się ciałem. Więc wiecie, Biblia tak mówi. Dotykaliśmy go, widzieli go aniołowie. Pomyślcie tylko o tym. Myślę, że Tymoteusz ujmuje to w ten sposób. Widzicie, że bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności, ponieważ Bóg został zamanifestowany w ciele, widziany przez aniołów. Aniołowie byli przy jego urodzeniu. Jak ci aniołowie musieli patrzeć w dół i radować się, kiedy patrzyli na żłobek i widzieli ucieleśnionego Boga? Amen. Nic dziwnego, że oni zaczęli krzyczeć, dzisiaj w mieście Dawida narodził się Chrystus Zbawiciel. Aniołowie się radowali, machali swoimi wielkimi skrzydłami i śpiewali ponad wzgórzami Judei. Chwała Bogu na wysokości, pokój na ziemi i dobra wola ludziom. Oni widzieli Boże Słowo, oni przy Nim czuwali, żeby zobaczyć, jak ono się manifestuje. I tam to było. Więc szatan w to nie wierzył, wiecie. On powiedział, jeżeli ty jesteś. Anioł powiedział, on jest. To jest ta różnica. Jeżeli ty jesteś, zrób to i to. Pozwól nam zobaczyć, jak ty to robisz. Ale anioł powiedział, on tam jest. Mędrcy ze swoją religijną nauką powiedzieli, on tam jest. Amen. Właśnie dlatego archeolodzy i wszyscy dzisiaj wykopują te rzeczy, które zostały przepowiedziane kilka lat temu, że to się stanie. I oni tu są, kopią. Oni nawet nie... Nigdzie w historii nie jest powiedziane, że Poncjusz Piłat kiedykolwiek był na ziemi. Czy wy to wiedzieliście? Niech któreś z was, dzieci, które chodzą do szkoły, powie mi, gdzie jest w historii powiedziane, że istniał Poncjusz Piłat. I niewierzący z tego drwili i naśmiewali się z tego. Mówili, nigdy nie było rzymskiego cesarza, namiestnika imieniem Poncjusz Piłat. Ale mniej więcej 6 tygodni temu oni wykopali kamień węgielny, Poncjusz Piłat, namiestnik. Och, ludzie, co za nonsens. Oni powiedzieli, nigdy w historii nie było Ramzesa panującego nad Egiptem. Ale potem archeolodzy wykopali kamień, Ramzes II. Zauważcie, I oni mówili, że te mury nigdy się nie zapadły. Archeolodzy kopali w kółko i pierwsza rzecz, wiecie, oni kopali od góry do dołu, tam, gdzie mury w Jerychu się zapadły, wiecie, kiedy zabrzmiała trąba. Oni powiedzieli, to był tylko mit, pieśń, ktoś to powiedział, kiedyś zaśpiewał. Tak, szydercy to mówią. To był tylko mit, nigdy nie było czegoś takiego jak upadek murów. I Jozue dął w trąbę i biegał dookoła murów i one upadły. Nigdy nie było czegoś takiego. I jakiś wielki chrześcijański archeolog po prostu dalej kopał, ponieważ on wiedział, że tak musiało być. On kopał ponad 10 metrów niżej niż pozostali byli. Tam były mury, ułożone jedne na drugich, dokładnie tak, jak mówiło słowo. Oni powiedzieli, nie było nikogo takiego jak Dawid grający na swoim instrumencie, harfie strunowej, ponieważ muzyka smyczkowa nie była znana aż do XV wieku. Powiedział, nigdy nie było czegoś takiego. Chrześcijańscy archeolodzy dokopali się w Egipcie. 4000 lat temu oni mieli instrumenty strunowe. Amen. Och, ludzie. Oni mówili, że hebrajskie dzieci robią kamienie i tym podobne rzeczy ze słomy. Nie było czegoś takiego. Archeolodzy zaczęli tam kopać. Co oni znaleźli? To jest nauka. Co oni znaleźli? Mury tego miasta, które zbudowali Hebrajczycy, pierwszą warstwą kamieni była długa słoma. Drugą były pocięte na małe kawałki ścierniska, a w trzeciej nie było wcale słomy. Och, moi drodzy. Tak, panowie, to wszystko się przybliżyło prosto do nas, bracie, siostro. Dlaczego tak jest? W ciągu ostatnich kilku lat świat filmów dokonał więcej niż kiedykolwiek. Na ekranie pojawiła się historia 10 przykazań, której autorem jest Cecil DeMille. Na ekranie pojawiła się historia życia Jezusa Chrystusa w filmie Ben-Hur. Na ekranie pojawił się Wielki Rybak, nawrócenie Piotra. I wszystkie te religijne sztuki, które kina odrzucały, oczerniały i wyrzucały. Lecz Bóg w swojej potężnej mocy i tak to wszystko wysadził w powietrze. Właśnie teraz te rzeczy, które zostały powiedziane kilka lat temu, ja, biedny, pokorny, Boży sługa, powiedziałem, jest światło, które stanęło i mówiło do mnie i powiedziało mi, co mam robić. Ludzie śmiali się i mówili, on ma trochę nie po kolei w głowie. Jest zdjęcie tego, nauka to zrobiła. Ono tam jest, to jest prawda. Ja powiedziałem, ta kobieta jest zacieniona przez śmierć. Oni powiedzieli, więc cień, co za nonsens, on to po prostu wymyśla w swojej głowie. Jest zdjęcie tego. Bóg sprawi, że kamienie będą wołały. On jest w stanie zrobić to, co chce. Jezus, zniewaga z powodu słowa. Boski, Boży Syn, stoi tam. Emanuel, co za zniewaga. Niech go niewierzący grzesznik zwiąże, pluje mu w twarz. Wyrywa garściami brodę i rzuca mu wyzwanie, żeby coś z tym zrobił. Zniewaga z powodu słowa. Aha, co? Żeby wypełnić słowo Ojca. Och, ale pamiętajcie, On musi wytrzymać zniewagę śmierci. Bóg, który nie może umrzeć i ten jedyny, który mógł umrzeć, żeby zbawić grzesznika. Nikt inny, żadna druga osoba, ani trzecia osoba nie mogła tego zrobić. Sam Bóg jest tym jedynym, który to może zrobić. I On tu był. On powiedział, nikt nie wstąpił do góry, ale On wstąpił w dół, Syn Człowieczy, który teraz jest w niebie. Amen. Oni mówili, nasi ojcowie jedli mannę na pustyni. I oni są martwi, On powiedział. A Ty mówisz, że jesteś chlebem życia? On powiedział, zanim Abraham był, ja jestem. Ja jestem chlebem życia. Ja jestem tym, ja jestem. Oni powiedzieli, Ty nie masz 50 lat, a mówisz, że widziałeś Abrahama? On powiedział, zanim Abraham był, ja jestem. A potem niech grzesznicy go zwiążą, niech kościół denominacyjny go zwiąże. Pamiętacie, że w tym ostatnim dniu ten bogaty laodycejski kościół, oni go nawet wykluczyli z kościoła. Widzicie, gdzie to się teraz znajduje? Widzicie, dlaczego ja krzyczę przeciwko temu systemowi? Dlaczego Jezus pozwolił, żeby grzesznicy go związali? To było, żeby wypełnić słowo, przynieść zniewagę Bogu, umierając. Bóg musiał umrzeć. On musiał być ciałem, żeby umrzeć. I Jezus to wiedział. On im o tym powiedział. On powiedział, zburzcie tę świątynię, a ja ją odbuduję jeszcze raz. Nie, że ktoś inny ją wzniesie. Ja ją wzniosę. W 3 dni ja ją ponownie z powrotem wzniosę. Wy ją zburzcie, ja ją zniosę. Tak jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy musi być w sercu ziemi. I oni tego nawet nie zrozumieli. Widzicie? Zniewaga z powodu słowa on był. Więc wyszydzony do śmierci, żeby zmartwychwstać do życia wiecznego. On musiał zostać najpierw uśmiercony, żeby mógł powstać do życia wiecznego i wprowadzić każdą inną ludzką istotę, która była do niego podobna, do życia wiecznego, która to przyjęła. Widzicie? On stał się człowiekiem, stał się krewnym odkupicielem i musiał znosić zniewagę tego całego naśmiewania się i całe to nabijanie się, dokładnie tak, jak robili to jego współsłudzy przed nim. Tak jak Mojżesz, tak jak Noe, tak jak wszyscy pozostali, znosili to wyszydzanie. On musiał znosić wyszydzanie. Dlaczego? On miał słowo i on był słowem. To jest powód, dla którego oni się z niego naśmiewali bardziej niż kiedykolwiek. On był Bogiem oraz był samym słowem. Alleluja! On został tak stworzony. Jezus powiedział, wy obłudnicy, powiedział, wy budujecie grobowce prorokom i wy jesteście tymi, którzy ich tam umieszczają. Oni przyszli ze Słowem Bożym, a wy im nie wierzyliście. Jesteście winni wobec każdego z nich. Phoenix, jeżeli Pan pozwoli, któregoś dnia powiem słowo, zamierzam oskarżyć to pokolenie o zabicie Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanie Go na nowo. Zamierzam znieść oskarżenie przed Stowarzyszeniem Usługujących, jeżeli Bóg pozwoli. Oni są winni krwi Jezusa Chrystusa za to, że ukrzyżowali Go na nowo, tak panowie. Postawić wszystkich w stan oskarżenia. Piotr ich oskarżył w dniu Pięćdziesiątnicy. On powiedział, wy, rękoma bezbożnych, ukrzyżowaliście księcia życia, którego Bóg wzbudził. My jesteśmy świadkami. On wniósł oskarżenie. Ja wezmę Słowo Boże i oskarżę każdą denominację, jaka istnieje i każdego człowieka na ziemi, który jest winny krwi Jezusa Chrystusa. Boże, pomóż mi być Jego adwokatem w tamten dzień. Amen. Tak. Och, szydercy się z niego naśmiewali. Oni go znieważali. On się tego trzymał. Amen. Och, patrzcie, co on zrobił. On był Synem Bożym, poniósł śmierć, żeby uśmiercić grzech. On to musiał zrobić. To jest jedyny sposób, w jaki to mogło zostać uśmiercone. I on to zrobił. I wytrzymał to, ponieważ wszyscy pozostali to zrobili. Ponieważ oni wszyscy kiedyś tam mieli miniaturowe Boże Słowo. Ponieważ Jezus tak powiedział, słowo Pana przyszło do proroków. I którego z nich, on powiedział, wasi ojcowie, wasza zorganizowana religia, nie ukamienowali i nie uśmiercili? Który z nich przyjął proroków? Potem wybudujecie im grobowiec, gdy oni już odeszli, powiedział. To z waszej winy ich tam umieszczono. Potem on podał im przypowieść o wynajętej winnicy oraz o sługach, którzy przyszli. Oni ich źle traktowali, aż w końcu powiedzieli, my teraz zabijemy syna, ponieważ on jest dziedzicem, widzicie? Och, oni się zdenerwowali, kiedy to zobaczyli, widzicie? Ale on musiał znieść zniewagę. A tutaj on dał się związać, prowadzić na śmierć, żeby zostać uśmierconym, żeby przywrócić życie wieczne. Chwała Bogu! Och, jak ja go miłuję! Przywrócił życie wieczne i wskrzesił każdego Syna Bożego na przestrzeni wieków, który stał przy tym Słowie i brał na siebie zniewagi. Tak jest. Gdyby on nie przyszedł, Noe by nie mógł powstać. Gdyby on nie przyszedł, Eliasz by nie mógł wrócić. Gdyby on nie przyszedł, Noe by nigdy nie wstał z martwych, gdyby on nie przyszedł, ponieważ on był tym predestynowanym barankiem, który przyszedł, żeby wziąć na siebie zniewagę i umrzeć taką śmiercią za każde Boże Słowo, które zostało wypowiedziane i ci sprawiedliwi mężowie za tym stali. On musiał taki być. Nikt inny nie mógł tego zrobić. Bóg osobiście. I on przyszedł i zajął to miejsce, żeby on mógł odkupić i dać życie wieczne każdemu Synowi Bożemu, który stał za tym samym Słowem i znosił zniewagę. Każdy Syn Boży na przestrzeni wieków znosił zniewagę. Nie było nikogo, kto by go mógł odkupić, ale przez wiarę on widział, że ten odkupiciel przyjdzie. Hiob go widział. Hiob stał tam z tyłu, a oni mówili, och, ty jesteś skrytym grzesznikiem. Bóg źle cię traktuje, bo jesteś skrytym grzesznikiem. On powiedział, ja wiem, że mój odkupiciel żyje. W ostatnich dniach on stanie na ziemi, chociaż robaki skórne zniszczą to ciało. Mimo to w moim ciele ja będę widział Boga. Jego żona powiedziała, dlaczego nie przeklniesz go i nie umrzesz? Powiedziała, wyglądasz jak nieszczęsny biedak. On powiedział, mówisz jak głupia kobieta. Amen. On tam był, ja wiem, że on żyje i on stanie w tym ostatnim dniu. Gdyby Jezus nie przyszedł, Hiob nie mógłby zostać odkupiony, ponieważ on był barankiem zabitym od założenia świata. On znał swoje miejsce. On znał swoją pozycję. Właśnie dlatego Maria rozpoznała tę pozycję tamtego dnia, gdy ona stamtąd wyszła. On powiedział, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. On powiedział, twój brat jeszcze raz zmartwychwstanie. Powiedziała, tak, panie, podczas zmartwychwstania. On był dobrym chłopakiem. Jezus powiedział, ale ja jestem tym zmartwychwstaniem. Czy ty w to wierzysz? Ona powiedziała, tak, panie, ja wierzę, że ty jesteś Synem Bożym, który miał przyjść na świat. On powiedział, gdzie go pochowaliście? O, tutaj to macie. Ona to rozpoznała. Ta młoda kobieta tego nie mówiła. Wygnano z niej 7 diabłów. Ona znała Bożą moc, która mogła zabrać jej dumę, stres i wszystko inne, która mogła wyrzucić z niej tego samolubnego ducha szkoły średniej i mogła z niej zrobić nowe stworzenie. On wypędził 7 diabłów. Te kobiety wiedziały, kim on był, kto go przyjął. One wiedziały, co on mógł dla nich zrobić. Tak jak wiedzą teraz również. Po prostu zaakceptuj to. To jest ta następna rzecz. On tam jest. Ona to powiedziała. I on, wiecie, co miało miejsce. Och. Oni wszyscy cierpieli z powodu tego samego słowa. On umarł za tę sprawę. On był tym jedynym, który mógł umrzeć, żeby tego dokonać, ponieważ on był słowem. On był słowem, tym słowem, które zostało zamanifestowane. Wszyscy inni ledwo się zanurzyli. Ale tam była pełnia Boga w nim. On dzisiaj jest taki sam, Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Słuchajcie, ja naprawdę kończę. Zamierzam to zrobić, po prostu muszę, już dawno po czasie. On nie napisał ani jednego słowa, prawda? Nie napisał ani słowa. Dlaczego? On był słowem. Co to było? Słowa, które zostały napisane, on był manifestacją tego słowa. Chwała. Teraz czuję się dobrze. On był słowem. On nic nie musiał pisać. On był słowem, tym pisanym słowem, które się zamanifestowało. Chwała Bogu. On jest ten sam dzisiaj, wczoraj, dzisiaj i na wieki. On jest słowem, zamanifestowanym słowem. Powiecie, czy to jest prawda, bracie Branham? Patrzcie, jak Jahwe stoi tam z tyłu i wieje przez te fale, tak jak tam, i toruje drogę dla Izraela, żeby ten przeszedł. Patrzcie na Jehowę w ciele, który mówi, pokój, bądź cicho. Kiedy te fale uderzały w brzegi podczas burzy, a diabeł lizał wszystko w ten sposób, on powiedział, pokój, bądź cicho. I one mu były posłuszne, wiatry i wszystko. On był Jehową, amen. Ten Jehowa, który mógł tam stanąć i pokropić kilkoma kroplami rosy, pozwolić jej spaść na ziemię, uczynić z niej chleb, żeby nakarmić ludzi. On stanął i wziął 5 ryb albo 5 sucharów i 2 ryby i nakarmił 5000. On był słowem. Amen, amen. On jest słowem i on zawsze będzie słowem. A jeśli chodzi o mnie i o mój dom, my będziemy służyć słowu.
Let me lift my voice when tears all pass, home at last, ever to rejoice.
Och, ludzie, tak, znoście zniewagę z powodu słowa. Jest taka zniewaga, która towarzyszy słowu. Zostań przy słowie i wytrzymaj zniewagi.
Let's pray.
Módlmy się. Jezu, tak jak tamtego wieczoru, Panie, ja wołałem, o Jezu, co Ty chcesz, żebym ja uczynił? Co ja mogę zrobić, Panie? Widząc te rzeczy i znając godzinę, w której żyjemy, co ja mogę zrobić, Panie? Co ja mogę zrobić? Modlę się za mój mały kościół tutaj, Panie. Ja myślę o tych małych ptaszkach w tej wizji, o rzeczach, które miały miejsce. Oraz o innych ptakach, które były wielkimi istotami. Ale tam były 3 piętra, Panie. Ale kiedy ci aniołowie weszli do środka, nie było już żadnych ptaków. Ci mali posłańcy byli wspaniali, Panie. Ale ja wierzę, że coś ma się po prostu wydarzyć. Spraw to, Panie. Ukształtuj nas i uczyń nas na swój sposób. My jesteśmy tą gliną. Ty jesteś garncarzem. W tę Wigilię Bożego Narodzenia, Panie, jesteśmy wdzięczni za Boży dar, za to, że Bóg nas obdarowuje. Chociaż są niektórzy, jak my wierzymy w naszych sercach, jakieś dawne pogańskie zabobony, które oni próbowali ukształtować i zrobić z tego coś na wzór mszy, chrześcijańskiej mszy. Ale my nie przychodzimy w ten sposób przez świętego Mikołaja, choinki świąteczne i dekoracje, ale my przychodzimy w imieniu Pana Jezusa, żeby uwielbiać Boga nieba, który stał się ucieleśnionym ciałem, takim jak nasze, i mieszkał między nami, żeby nas odkupić, i cierpiał zniewagę dla tego imienia, cierpiał zniewagę krzyża, żeby pozwolić jakiejś świeckiej instytucji skazać Emanuela na śmierć, żeby on mógł nas doprowadzić do życia wiecznego. Kim my jesteśmy, Panie? Kim my jesteśmy, żeby unikać wszelkich zniewag? Boże, uczyń nas dzielnymi żołnierzami. Powierzam Ci te słowa, Ojcze. One mogły być łamanym językiem, ponieważ jestem taki zmęczony i wycieńczony. Ale, Ojcze, nagródź tych ludzi za to, że siedzą i słuchają. I niech ta moc, która sprowadziła naszego Pana i przedstawiła Go nam tutaj jako Zbawiciela w tych ostatecznych dniach, niech to ożywi każdego ducha tutaj, Panie, przy bliskim przyjściu Pana Jezusa. Niech tak się stanie, Ojcze. Uzdrów chorych i cierpiących, którzy są między nami. Załataj złamane serca. Panie, my jesteśmy, my przeszliśmy przez tak wiele. Moje serce ma tak wiele blizn, Panie, po ciężkich bitwach. Ja jestem starym weteranem. Pomóż mi, Panie. Ja potrzebuję Twojej pomocy. Być może cały ten trening był w jakimś celu. Ufam, że tak było, Panie. Pomóż mi, o Boże, i pomóż temu zborowi i błogosław nas razem. Pobłogosław te małe dzieci. Myślę dzisiaj o wielu małych, biednych, małych gościach, którzy tam nic nie dostaną. I ja się modlę, żebyś Ty z nimi był i pomagał im. Daj im życie wieczne, Panie. To jest ten wielki, to jest ten świąteczny dar, którego my pragniemy. To jest życie Jezusa Chrystusa, żeby rządziło i królowało w moim sercu. To jest to, czego ja chcę, Panie. Błogosław nas teraz razem. Powierzamy Ci te słowa. Pozwól im paść gdziekolwiek chcą, Panie. Gdziekolwiek jest jakieś otwarte serce, niechby one zrodziły wspaniały czas zbawienia w imieniu Jezusa. Amen. Czy ktoś, ilu z Was Go miłuje, chociaż jesteśmy w takim pośpiechu, mimo to? Och, ja Go kocham, kocham Go. Panie, co Ty chcesz, żebym ja zrobił? Nie zapomnijcie o nabożeństwach dzisiaj wieczorem. Czy teraz wiecie, co oznaczają święta? Och, to jest mój świąteczny prezent. To jest to słowo. Panie, jeżeli ja tylko mogę sobie na to pozwolić, jeżeli ja tylko mogę usunąć samego siebie z drogi, tak, żeby Twoje słowo mogło to wyrazić samo tutaj, to jest najwspanialsza rzecz, jaką ja znam. Teraz myślę, że oni mają jakieś rzeczy, które chcą rozdać dzieciom. Teraz przekażę to nabożeństwo z powrotem bratu Neville. Niech was Bóg błogosławi. Bracie Neville.